Państwa, witam Państwa bardzo serdecznie na tym spotkaniu. Proszę Państwa, krótko do przebiegu tego spotkania. Po oczywiście tutaj naszej dyskusji z autorką, czy z autorką tego wybitnego dzieła, później Państwu coś powiem na ten temat, z panią Barbarą Stanisławczyk. Chciałbym Państwa zaprosić do takiej krótkiej dyskusji na ten temat, bo prawdopodobnie temat jest bardzo istotny teraz. Dlaczego istotny? Ponieważ jest niesamowicie aktualny, bym powiedział. Jest niesamowicie aktualny i tutaj zazdroszczę pani Barbarze, że tak się wstrzeliła, że tak powiem. To jest oczywiście niezależne od autora, ale akurat tak to wygląda z dwóch powodów. Nie tylko ze względu na naszą sytuację tutaj wewnętrzną i dyskusję bardzo ostrą, polityczną po wyborach, są wcześniej też, więc i oczywiście te 500 lat obchodów tego, nie wiem, przybicia tych tez przez Lutra, Wittenbenze, to jest 2016 roku, będziemy 2017 będziemy obchodzić tę rocznicę, więc tylko się zgadza, czego Luther, proszę Państwa, tutaj to nie tylko jest związane, że to jest Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej, no bo Luther był Niemcem, ale od Lutra się wszystko zaczęło, jak Państwo wiecie. Proszę Państwa, dzisiaj po tej dyskusji, o której Państwu mówiłem, zaproszę Państwa na taką, nie wiem, jak Państwo sobie życzycie, może Państwo długo tutaj zostać. Fundacja, proponuję Państwu taki przedświąteczny poczęstunek i myślę, że Państwo skorzystacie z tego po prostu. Proszę Państwa, dzisiaj prezentujemy Państwu tę książkę. Widzicie Państwo, to jest bardzo gruba książka. O, jak zwykle się przygotowałem bardzo solidnie do tego. Proszę Państwa, książka jest wybitna. Ja mówię teraz nie jako dyrektor tej fundacji, ja mówię jako profesor tutaj z Szkoły Głównej Handlowej. Oczywiście tam my się nie zajmujemy tym problemem, ale ja ze względu na to, że jestem politologiem, więc to mnie samo przez się bardzo zainteresowało. Proszę Państwa, książka, którą tutaj prezentujemy, jest chyba unikatowa, powiedziałbym, w wymiarze polskim, ale też bym ze względu na ten kryzys panujący na kontynencie europejskim, w wymiarze europejskim. Ponieważ jest ten kryzys nie tylko w Polsce, ale jest, mówię o tej najnowszej sytuacji uciekinierów, tutaj dyskusji na temat, czy my ich przyjmujemy, czy nie przyjmujemy, na temat dyskusji kulturowej, to jest bardzo ważny element, religijny oczywiście, też bym powiedział terroryzmu, bo to też jest taki ważny element, proszę Państwa. Książka jest, jak powiedziałem, dosyć obszerna. Ja to w ogóle lubię czytać grube książki, bo jak zaczynam się wczytywać, to zaraz się kończą te krótkie, a tutaj jeszcze można i jeszcze chciałoby się, czyta się świetnie, proszę Państwa, tę książkę. Po prostu czyta się, to tak, ja nie wiem, ja tam miałem takie wrażenie, czyta się jak kryminał. Ja uważam, że tę książkę to powinni sobie wszyscy Polacy przeczytać. Ze względu nie na to, czy się zgadzają z tym, czy nie zgadzają, jest to niesamowity impuls do dyskusji wewnątrz naszego społeczeństwa. Jeżeli w ogóle można mówić o społeczeństwie, bo po tym jak tutaj przeczytałem tę książkę, to przestraszyłem się też chyba tego wszystkiego, że coś takiego w Polsce jest niemożliwe, co może jest możliwe gdzie indziej. Chodzi mi przede wszystkim o budowanie tożsamości tego narodu, jako takiej, co mówi pan prezydent zresztą, Duda, takiej wspólnoty, której w Polsce nie ma i raczej się nic na to nie zapowiada. Więc dobrze wiedzieć, jak to naprawdę było, jak to się zaczęło, jak to się rozwinęło. Trzeba znać fakty, znać tych uczestników tego dyskursu. Nie wiem, czy to w ogóle można mówić w Polsce o jakiejś dyskusji, ale wymiany poglądów. I myślę, że to jest bardzo ważny taki, przepraszam, tak mówię, bo to nie jest, że tak powiem, zredukowanie wartości tej księgi, ale to jest taki podręcznik. Podręcznik do dyskusji. Proszę Państwa, polecam naprawdę, znakomita książka i polecam to przede wszystkim, bo macie wtedy Państwo więcej czasu. Myślę, że wszyscy mają więcej czasu przed świętami i pod choinką. Możecie sobie Państwo nie tylko tę książkę tutaj sprezentować swoim bliskim, ale przede wszystkim przeczytać, bo mamy trochę dystansu do tej rozwoju tej sytuacji tutaj w naszym kraju, jeżeli jesteśmy wspólnotą podchoinkową, bym powiedział, bo chyba więcej na razie nie jesteśmy. Więc myślę, cieszę się, że ta książka powstała, cieszę się, że ją przeczytałem, bo ona rozszerzyła też moje, niesamowicie moje horyzonty. Oczywiście każdy wie mniej więcej, że coś takiego jest, ale ta książka jest jednym takim usystematyzowaniem tej dyskusji wokół absolutnie zasadniczych problemów albo zasadniczego problemu w kulturze polskiej. Walka z Kościołem katolickim to jest absolutnie fundamentem naszej tożsamości, powinien być. Jak Państwo wiecie, no nie jest tak do końca w tej chwili, są różne, że tak powiem, konflikty na tym tle. Ale co chciałem Państwu tutaj powiedzieć. Pani, nasza pani autorka, no jest tutaj nie tylko wybitnym pisarzem, jest też naukowcem, powiedział. Jest naukowcem, bo Państwo wiecie, możecie Państwo prawdopodobnie, bo ja nie dotarłem do tej dysertacji pani Barbary, ale to zdaje się najpierw powstała jako dysertacja i później zostało to, że tak powiem, no dysertacja jest trochę inaczej pisana, to rozumiem, bo to jest doktorat, powstała ta książka. I dzięki właśnie tej dysertacji mamy okazję przeczytać tę książkę, która nie musi mieć tego aparatu skomplikowanego, no bo chyba o to chodzi, żeby bardziej, że tak powiem, zrozumieć to, co jest tutaj. Książka, tak jak powiedziałem, to, że jest o takiej objętości, to jest tylko, to musimy podziękować tutaj autorce. Ja nie będę przedstawiał pani Barbary, bo ponieważ tutaj macie Państwo albo z tyłu, albo w zaproszeniach, wszystko jest to no, jedna z osób, które w Polsce, i to jest rzadko w tej chwili dzisiaj, próbuje nawiązać czy sprowokować do dyskusji na zasadniczy temat naszej tożsamości, tożsamości jako Polaków. I myślę, że tutaj pani Barbarze to się absolutnie udało. Czyli kto się boi, proszę Państwa, prawdy? Walka z cywilizacją chrześcijańską w Polsce. Walka to jest bardzo długi okres. Ja tylko powiem kilka zdań na ten temat, bo nie chcę tutaj wyręczyć autora, bo nie śmiałbym tego robić, ale to jest, proszę Państwa, to nie jest takie proste, to jest kilka lat pracy. No. Trzech na pewno takich podstawowych, a my wiemy, jak się pisze takie książki. To jest wyrzeczenie, proszę Państwa, to jest naprawdę, to się odbija też na życiu osobistym. I to ja widziałem, jak u siebie to pisałem, więc różne inne rzeczy. Proszę Państwa, dlaczego ten Luter, bo od Lutra się wszystko zaczęło, Państwo wiecie, tak jak tak powiedziałem, to jest ta reformacja, oczywiście cofnięcie się, czy krytykowanie, rozbicie Kościoła. Luter to doprowadził do takiej sytuacji, czyli mamy książkę, która jest takim potężnym zastrzykiem wiedzy. Ja bym powiedział, nie wiem, czy się Pani zgodzi ze mną, to jest taka ostatnia kroplówka dla polskiego społeczeństwa. No nie? No bo jest. I to byłoby dobre, żeby no nie wiem, jak ktoś tam to odłączy, no to wtedy już nie wiem, bo tak jak powiedziałem, nie rozumiem, dlaczego w innych krajach jest możliwe zdefiniowanie tożsamości narodu jako takiego. Zresztą tutaj pani próbuje to zdefiniować, to jest bardzo trudny problem, a w Polsce jest to niemożliwe. To są, myślę, że książkę można krótko, że tak powiem, zdefiniować. Są dwie takie części, ta historyczna, bardzo istotna, bo pani bez tego fundamentu historycznego nie można zrozumieć tego, co się dzisiaj dzieje. I wybitność tego dzieła polega na tym, że zostało przedstawione to od samego prawie że początku do dzisiejszego czasu. Jest to bardzo aktualna książka, proszę Państwa, i dlatego mówię, no dzisiaj jest unikatowa w tej dyskusji w Polsce, w polskim społeczeństwie. Druga część, proszę Państwa, to jest książka, która, znaczy to jest część, która definiuje absolutnie ten konflikt, który dzisiaj jest bardzo istotny, nie tylko w sensie sporów Kościoła katolickiego z tą ideologią gender, ale są oczywiście unikatowo przedstawione tezy, to znaczy książka, i to jest dla mnie bardzo istotne, ona nie jest konfliktująca. I to znaczy, że pokazuje pewną dojrzałość autora, który jest zdystansowany, do tego przedstawia fakty. A Państwo sobie możecie to zinterpretować jak chcecie. Myślę, że to jest znakomita sprawa, że tutaj, a co są fakty, są porażające, bym powiedział. No bo jest taka sprawa. Proszę Państwa, ja tutaj ważne może dwa takie elementy są. Pani w książce przedstawia takie podstawy tego sporu politycznego, który jest takim, powiedzmy sobie, takim pretekstem i tuszowaniem czy maskowaniem zasadniczego konfliktu w społeczeństwie, i to pani pokazuje, czyli między dwoma, poruszamy się między dwiema postawami, to jest tym takiego tradycjonalizmu, co jest dla nas ważne, to znaczy centralną postacią jest tutaj rzeczywiście Bóg, prawo naturalne. I oczywiście tak zwana humanistyczna, tak zwana, powiem, bo to trzeba w nawiasie w cudzysłowie urobić, humanistyczna, modernistyczna i postępowa, która jest dla mnie wsteczna, ale postępowa, taka, tak jest to sprzedawane na zewnątrz i że tak powiem, nie chcę powiedzieć, że mieszanie w głowach, ale bardzo inteligentne manipulowanie społeczeństwem. To zostało tutaj przedstawione. Moje pytanie, które mi chciało od razu przedstawić, no bo tutaj naprawdę nie możemy przedyskutować całej tej księgi, no byłoby takie. Pisząc taką książkę, dlaczego ta książka powstała tak późno?
Ponieważ nikt wcześniej nie napisał takiej książki, a ja w pewnym momencie szukałam dla samej siebie takiego materiału, takiej syntezy tych wszystkich współczesnych zjawisk, wytłumaczenia i analizy i takiego stworzenia ciągu przyczynowo-skutkowego. Niczego takiego nie ma. Nie ma ani w polskiej literaturze, ani z tego, na ile ja się zorientowałam, w światowej. Tak naprawdę są fragmentaryczne opracowania tego wszystkiego, co się składa na tak zwaną wojnę kulturową, na wojnę z cywilizacją chrześcijańską, bo przecież nie tylko w Polsce to zjawisko ma miejsce, ale w całym świecie zachodnim, a nawet już jest, tak abym powiedziała, emanacja na resztę świata, a takiego opracowania nie ma, nie doczekało się, w związku z czym postanowiłam zrobić to ja. I zajęło mi to rzeczywiście ponad 3 lata, bardzo intensywne 3 lata. To nie jest tak, niektórzy autorzy mówią, że pracują no, kilka lat, ale robią różnych, dużo innych rzeczy. Ja poświęciłam się tylko tej książce, przeanalizowałam bardzo dużo różnych źródeł, bardzo dużo od skrajnie lewicowych po skrajnie prawicowe, od czasu reformacji do współczesnych, od książek, monografii, artykułów, filmów po strony internetowe, czyli to bardzo dogłębna to była analiza i właśnie również w szerokim zakresie zagadnień naukowych, to znaczy i filozofia polityczna, i historia, i socjologia polityki, i czysta polityka, i również dokumenty, czyli reportaż, bo na pełen obraz rzeczywistości składają się nie tylko idee, to znaczy historia idei, jest parę książek dobrych z zakresu historii idei, które pokazują właśnie jak te myśli były kształtowane. I natomiast mniej jest opracowań, a w zasadzie nie ma, albo fragmentaryczne, które pokazują próbę realizacji tych idei. I teraz dopiero nałożenie myśli, nałożenie idei na rzeczywistość, na konflikty bieżące polityczne, na wielką geopolitykę i na układy personalne, na grupowe wszelkiego rodzaju, na różne grupy interesów, dopiero mamy pełne spektrum tego wszystkiego, z czym mamy do czynienia, co obserwujemy, czego jesteśmy ofiarami, co nas bezpośrednio dotyka. To było założenie tej mojej książki, to mnie wciągnęło, bo to niezwykle interesujący był czas dla mnie, takiej eksploracji właśnie obszarów. Okazuje się, że niektóre fragmenty tych zjawisk, czy niektóre w ogóle obszary są niezbadane. Nie, gdzieś fragmentarycznie, kawałkami są w dawnych opracowaniach, ale to wszystko umyka współczesnemu czytelnikowi, w ogóle współczesnemu człowiekowi. Wiele rozmów, które przeprowadziłam zarówno ze studentami, jak i ze znajomymi, ale też z przypadkowymi ludźmi, bardzo wiele, na przestrzeni lat. One mnie utwierdziły w tym, że takie opracowanie, taka synteza zjawisk jest niezbędna, żeby zrozumieć, o co w tym wszystkim chodzi. No i to jest właśnie próba, która mam nadzieję mi się jakoś, no mam nadzieję udała.
No to ja przypominam. Mogę potwierdzić oczywiście, no, więc naprawdę znakomita książka świadcząca o no, niesamowitej wiedzy i nie tylko wiedzy takiej deskryptywnej. To jest analiza i ja tutaj czytałem, co powiedziałem, jako politolog. Połączyła Pani tą pewną kwestię bardzo ważną, że to nie są fakty, ale połączenie z operacyjną polityką daje cały ten obraz, jak to naprawdę jest, ta manipulacja wychodzi. To takie wpływanie na opinię publiczną, która nie jest zorientowana, bo nie miała się tej książki oczywiście, a teraz mamy to dzieło. Pokazuje Pani w tej książce, i to jest dla mnie bardzo ważne, bo ten problem dzisiaj jest absolutnie aktualny, te takie dwie wizje cywilizacji. one się zawsze zderzały ze sobą, czyli ta chrześcijańska, ta podstawowa, ta zasadnicza, to jest dla tożsamości państwa, narodu polskiego, bardzo istotna, podstawowa, i ta liberalno-lewicowa. Te wszystkie, te dwie tendencje się zderzały podczas tego rozwoju naszego najnowszego, powiedzmy sobie od 89 roku, kiedy pani to doskonale pokazuje, przepraszam, tak sobie pozwalam taką dygresję, jaka jest różnica, jak to było w pewnym sensie manipulowane, ponieważ pewna część czy pewna grupa społeczna została wyeliminowana z tego procesu i pewna grupa przejęła, nie chcę powiedzieć władzę, ale tą zmanipulowała w pewnym sensie dalszy rozwój polityczny tego kraju. Czy mogłaby pani coś na ten temat powiedzieć, bo jest tak bardzo istotny na dzisiaj?
Pod koniec okresu komunizmu pojawił się ruch Solidarność i to był ruch, który był oparty, czy był wytworem cywilizacji chrześcijańskiej w jej czystej postaci, ponieważ on nawoływał, nawracał tak naprawdę do tego, czym była Republika Szlachecka, czyli wspólnota, czyli walka o podmiotowość człowieka i podmiotowość narodu, podmiotowość państwa z narodem jako suwerenem. Wtedy właśnie społeczeństwo, to znaczy głównie robotnicy, niejako zastąpili, tu ogromna rola, tu trzeba powiedzieć, że w czasie Solidarności robotnicy przejęli rolę, którą zwykle pełniła inteligencja. A inteligencja niestety zawiodła, nie tylko zresztą w tamtym okresie, ale w czasie komunizmu szczególnie zawiodła i robotnicy przejęli rolę inteligencji, stworzyli ruch, który był powrotem do takiego właśnie republikańskiego, republikańskiej demokracji. Te sejmiki, zjazdy były jak sejmiki szlacheckie, gdzie delegaci byli wybierani, prawda, przez członków Solidarności i na tych zjazdach podejmowali decyzje, wracali do swoich regionów i tam dyskutowali i znowu na następny zjazd przyjeżdżali i podejmowali uchwały. To była właśnie ta powtórka tego, co stanowiło istotę właśnie demokracji szlacheckiej, demokracji w tym republikańskim wydaniu. Ale z tym związała się również cała sfera moralności, ponieważ po czasie komunizmu, niszczenia tego, co stanowiło moralność chrześcijańską, niszczenia człowieka w jego takim poczuciu godności, właśnie w jego poczuciu takiej jako istoty moralnej, jako podmiotu społecznego również i politycznego, to wszystko w czasie komuny było niszczone bardzo skutecznie i nagle ten duch ożył. Natomiast to trwało niestety bardzo krótko, bo tylko w okresie pierwszej Solidarności. Po podpisaniu umów i po wprowadzeniu stanu wojennego wszystko to, co wartościowe w ruchu Solidarności, może nie wszystko, ale te podstawowe, najważniejsze elementy zostały zniszczone. Zostały zniszczone przede wszystkim energia, zapał i wiara w to, że tę wspólnotę i że pewien podmiotowość obywatelską, podmiotowość narodową uda się odzyskać. I to był również czas, kiedy następowały, takie bym powiedziała kolokwialnie, dogadywanie się poszczególnych grup politycznych i grup interesów. Nie tylko w naszym kraju, ja to dokładnie opisuję, ale również ponad obszarami naszego kraju. To było dogadywanie się na poziomie, bym powiedziała, Moskwy i liberalnych sił zachodnich. Polskie postronnictwa polityczne były w tym wszystkim elementem wykorzystywanym, rozgrywanym, no i niezbędnym do tego, żeby tutaj ten nowy ład polityczny i społeczny zaprowadzić. Ale na pewno nie sami Polacy decydowali o tym, jaka będzie przyszłość Polski po 89 roku. I znajdujemy się dyskurs polityczny, tak jak władzę w Solidarności, już w tej drugiej Solidarności, przejęła w zdecydowanym stopniu liberalna lewica, która zawarła porozumienie z, bym powiedziała, z takim odnowicielskim skrzydłem wśród komunistów. Z młodym pokoleniem komunistów, naznaczonym zresztą przez Moskwę. I w 89 roku po okrągłym stole, kiedy liberalna lewica no razem właśnie z tak zwaną nomenklaturą przejęła nie tylko władzę, ale przejęła również dyskurs publiczny. Przejęła coś, co Le Bon nazywa duszą, władzą nad duszą tłumu. O współczesnym społeczeństwie można powiedzieć, że stanowi tłum, ponieważ to jest takie zbiorowisko, ludzi nawet rozproszone. Niekoniecznie mówimy o tłumie, że to jest zbiorowisko skupione w jednym miejscu, fizycznie w jednym miejscu, ale rozproszone, tłum może być rozproszony, natomiast stanowi tłum psychologiczny. I takie właśnie polskie społeczeństwo stanowiło tłum psychologiczny i władzę nad tymże tłumem przejęła liberalna lewica w połączeniu z tym właśnie takim modernistyczną, czy młodą grupą wśród komunistów. Na czym polegała, i wtedy zaczął, był to zresztą czas, kiedy w Polsce trzeba było określić, na czym będzie polegał nowy ład społeczno-polityczny, trzeba było określić miejsce Polski w świecie, ale również relacje między człowiekiem a państwem, relacje między człowiekiem a narodem, ojczyzną, wszystkie te podstawowe pojęcia i byty, które za tymi pojęciami stały i stoją, trzeba było albo utrwalić te, które były przez wieki, czyli tradycję polską, tę konserwatywną, albo stworzyć nową, czy wznowić tę, która była od dawna też proponowana w tym wymiarze liberalnym czy liberalno-lewicowym. I właśnie przyszedł, to był po 89 roku, zderzyły się ze sobą te dwie propozycje, które w istocie są propozycjami cywilizacyjnymi, mianowicie konserwatywna z liberalno-lewicową. Na czym polega wizja konserwatywna, to wszyscy doskonale wiemy, bo jakby to jest opisane, no bo to jest ta tradycja polska oparta na moralności chrześcijańskiej, na wspólnocie odniesiona do narodu, do rodziny, do prawdy, która nie jest kwestionowana i nie jest relatywna i w związku z tym do jednoznacznego poczucia, co jest dobrem, a co złem. Liberalna lewica dała nową propozycję ideologiczną, za którą idzie też nowy ład społeczny i nowy ład moralny. I ta nowa propozycja liberalno-lewicowa i w takim ekstremalnym wydaniu propozycja postmodernistyczna sprowadza się do tego, że te wszystkie podstawowe elementy tradycji polskiej zostają zdemontowane. Bo na czym polega na przykład nowa propozycja rodziny? Że to jest rodzina z wyboru. To nie jest ta trwała pozycja, w której ojciec i matka, ojciec zajmuje silną rolę, odgrywa silną rolę, taką rolę, która polega na przekazie normotypu cywilizacyjnego, ale też na stworzeniu silnego wzorca. Rola ojca zawsze była bardzo silna i to ojciec w dużym stopniu tworzył właśnie tę rodzinę i sprawiał, że kolejne pokolenia kontynuowały tradycje poprzednich pokoleń, a nie buntowały się wobec tychże starszych pokoleń. Natomiast osłabienie pozycji mężczyzny, ojca w szczególności, prowadzi do takiego buntu pokoleń, do zrywania tradycji, do zrywania normotypu cywilizacyjnego. No więc poza tym nowa definicja rodziny polega na tym, że w tej chwili rodziną uważa się, że może być każdy, że to jest w zasadzie dowolny związek dowolnych osób. W słowniku psychologicznym można znaleźć definicję jako rodzina niedzielna, rodzina dochodząca i tak dalej, jakieś abstrakcyjne różne pojęcia i w zasadzie takie, które no, na ile wyobraźnia pozwala, na tyle te definicje też nie mają końca. Więc widzimy nową próbę zbudowania tej podstawowej struktury społecznej, jaką jest rodzina, co sprowadza się tak naprawdę nie do budowania nowej struktury, co zdemontowania starej, raczej do stworzenia takiego nieładu, bym powiedziała, strukturalnego, jeśli się temu bliżej przyjrzeć. To jest jeden z elementów tej nowej propozycji, ale jest też bardzo ważny wolność. Pojęcie wolności, które jest przedefiniowane zupełnie na nowy sposób. Wolność w ujęciu klasyczno-chrześcijańskim, to była wolność, która nawiązywała do filozofii arystotelesowskiej, do Arystotelesa i jego pojęcia wolności, czyli tej wolności, która realizuje się poprzez prawdę o dobru. I tak też w tej koncepcji, w tej tradycji była pojmowana wolność właśnie konserwatywna, wolność w ujęciu klasyczno-chrześcijańskim, tak ją definiował również Jan Paweł II. Ta wolność niosła za sobą takie konsekwencje, wydaje się pozytywne konsekwencje, jak zobowiązanie do tego, żeby dbać o naród, o państwo, o społeczeństwo, o wspólnotę, o rodzinę, o bliskich, ale o bliźnich też. To była wolność do, tak zwana. Tutaj taki podział wolność od i wolność do wprowadził Erich Fromm. I właśnie i ta wolność do polega na tym, że my dobrowolnie w wyniku rządów naszego sumienia zobowiązujemy się do różnych rzeczy. Uważamy, że z naszej wolności wypływają powinności, w szczególności miłość do drugiej osoby. Natomiast wolność liberalna polega na wolności od, czyli ucieczce od zobowiązań, ucieczce od ograniczeń, ucieczce od zobowiązań w rodzinie również. Dzisiejsza rodzina i zobowiązania w niej jakby panujące, to jest chwila, która trwa tak długo i zobowiązanie trwające tak długo, jak trwa szczęście, jak trwa potrzeba każdego z członków tego związku, żeby w nim być. Jak tylko ta miłość czy ta potrzeba się kończy, tak szybko kończy się zobowiązanie. W ten sposób jest również... I co oznacza taka wolność? Taka wolność oznacza... Teoretycznie jest to wolność absolutna. To znaczy ona jest ograniczona w definicji liberalno-lewicowej wolnością do drugiego człowieka, do takiej samej wolności. Co sprowadza się do tego, że ludzie są zogniskowani przede wszystkim na siebie, są indywidualistami, którym mówi się, że twoje szczęście, twoje potrzeby są nie tylko najważniejsze, ale one powinny być realizowane tu i teraz i natychmiast i ograniczone tylko prawem do wolności drugiego człowieka. Sprowadza się do tego, że ludzie ze sobą rywalizują, rozpychają tę swoją maksymalnie wolność i w rezultacie człowiek pozbawiony Boga, człowiek pozbawiony rodziny, pozbawiony, wyrwany ze wspólnoty, z teoretycznie podarowaną maksymalną, taką bezgraniczną wolnością, jest człowiekiem niezwykle samotnym. Jest zdanym tylko na siebie, bo taki człowiek, powiedziano mu, jesteś dla siebie sam, jesteś dla siebie Bogiem, możesz robić swoim życiem wszystko, co chcesz, ale jednocześnie, kiedy masz kłopoty, również jesteś dla siebie sam i radź sobie z tymi problemami sam. Więc kondycja współczesnego człowieka ze świata liberalnego i lewicowego to jest właśnie kondycja człowieka słabego, osamotnionego i taki człowiek tylko pozornie jest wolny. Bo jak powiedział Erich Fromm, tu akurat można mieć do niego różne zastrzeżenia z racji tego, że był jednym z twórców krytycznej krytyki kultury, czyli tej szkoły frankfurckiej, która tak jest, o której za chwilę powiem, która obwiniała kulturę i starała się zdemontować kulturę zachodnią i kulturę chrześcijańską, rodzinę, również moralność chrześcijańską, obwiniając ją za wszystko zło, za zło, które panowało, w szczególności za antysemityzm. W związku z tym Erich Fromm przez jakiś czas do tej szkoły przynależał i część jego prac w myśl właśnie tej ideologii szkoły frankfurckiej była tworzona. Ale jedną rzecz na pewno wskazał i zbadał bardzo dobrze i to nie traci na aktualności, nie zostało podważone. Właśnie to, że człowiek, że samotność, że kondycja człowieka samotnego to jest najgorsza z możliwych kondycji, w jakich człowiek się może znaleźć. I taki człowiek ucieka właśnie od tej pseudowolności, która jest samotnością. Często popada w uzależnienie od autorytetów zewnętrznych, w szczególności ucieka w autorytaryzmy, w totalitaryzm na przykład. I współczesny liberalny człowiek, proszę zwrócić na to uwagę, podlega bardzo silnym wpływom, autorytetom zewnętrznym, którym jest na przykład reklama, wszelkiego rodzaju propaganda, ale też polityczna poprawność, w której wykładnią jest szeroko pojęta tolerancja, która nie ma nie mieć ograniczeń żadnych, bo jak mówi John Rawls, który stworzył taką teorię sprawiedliwości, która ma zastąpić etykę dobra, on powiedział, że każdy człowiek ma prawo do własnej tożsamości, ale nie tylko do prawo do budowania tejże tożsamości, ale do akceptacji, niezależnie na czym ta tożsamość polega. Czy to taki człowiek będzie zajmował się zrywaniem źdźbła trawy, czy będzie jakimś wręcz amoralistą, a nawet bym powiedziała, czy mówiąc za Rawlsem, człowiekiem niemoralnym, czy zboczeńcem, czy przekraczającym wszelkie normy społeczne. Każdy według niego ma prawo do własnej tożsamości, a my jesteśmy powinni jako społeczeństwo do akceptowania tego. To jest wolność posunięta bardzo daleko i pojęcie tolerancji, które w rezultacie przybiera formę takiego miękkiego autorytaryzmu, to jest delikatnie powiedziane, nawet totalitaryzmu, dlatego że wyrwanie się z dyktatu politycznej poprawności grozi ostracyzmem, grozi wykluczeniem, co zresztą obserwujemy we współczesnym świecie. Także człowiek, ten niby wolny człowiek ucieka od wolności w kajdany niewidoczne, kajdany tym groźniejsze. Kondycja współczesnego człowieka i wizja liberalno-lewicowa sprowadza się do tego, żeby narody zastąpić społeczeństwami, społeczeństwem globalnym tak naprawdę, żeby wyeliminować narody jako byty już nienowoczesne, które się nowoczesne na etapie tworzenia, czyli XIX wiek, XVII wiek w Wielkiej Brytanii i w paru innych krajach, byty, które się nie sprawdziły, obwinione niesłusznie, tutaj nastąpił duży fałsz, jeśli zdążę, to o tym opowiem, które zostały obwinione właśnie za, między innymi za nazizm i nazizm został skojarzony jako zjawisko prawicowe, w istocie to jest lewicowe, tak jest, czysta lewica i zostało... lewica zdecydowanie, Narodowy w nazwie. Tak. To jest manipulacja, która miała polegać tylko na... Co to jest? Semantyka, jeśli chodzi o nazwę semantyka. Natomiast jeśli mówimy o faktach i realiach, to było zjawisko lewicowe, a przede wszystkim anarodowe, a nawet antynarodowe. Bo przecież nazizm jest rasistowskim ruchem był i wywodził się z pangermanizmu, a nie z ruchów narodowych. Ale jakby to już jest na marginesie, wracamy do tej propozycji liberalno-lewicowej, która ma zastąpić narody, wyeliminować narody, zastąpić je społeczeństwami globalnymi, tożsamość narodową zastąpić tożsamością europejską w tym wymiarze europejskim, a w wymiarze szerszym taką kosmopolityczną, globalną, ponad transnarodową tożsamością. Propozycja natomiast, jeśli chodzi o strukturę społeczną, to postmoderniści nazywają to rojowiskiem, czyli takie stowarzyszenie czy zbiór zatomizowanych ludzi, pojedynczych tych atomów, którzy wierzą w to, że są ludźmi wolnymi, natomiast tworzą społeczeństwo właśnie takich chaotycznych bytów, któremu podarowano wolność postaci w zasadzie jednego tylko wymiaru, mianowicie nadmiaru ofert, jakby która sprowadza się do wyboru konsumpcji, do poruszania się w świecie właśnie ofert, w świecie konsumpcji. Człowiek współczesny ma być idealnym konsumentem. I na czym polega taki pomysł tego właśnie rojowiska współczesnego? Liberalna lewica, która jest nauczona doświadczeniem komunizmu, który w pewnym sensie jakiś sukces odniósł, bo przebudował człowieka, bo przesunął te granice ze świata konserwatywnego w kierunku świata lewicowego w dużym stopniu, ale jednocześnie nie sprawdził się, nie mógł trwać długo, upadł. Ze względów ekonomicznych, ale nie tylko, ze względu właśnie na konstrukcję człowieka, na jego potrzeby i na naturę człowieka. Więc nauczeni tym złym doświadczeniem, że kolumny marszowe tak zwane, czyli porządek utrzymywany siłowo, armia nadzorująca czy policja nadzorująca nie sprawdziły się. Poza tym były kosztowne i mało skuteczne, więc one mają być zastąpione tymże rojowiskiem, w których porządek, ład pilnowany za pomocą siły zastąpiony jest kuszeniem. Współczesny człowiek jest człowiekiem bez przerwy kuszonym. Nie zdaje sobie z tego sprawy, na czym polega ten mechanizm radzenia sobie z nadmiarem i kuszenia. Czyli rozmontowano tożsamość, która polega na odwołaniu się do tego, co jest trwałe, do trwałych wartości, do trwałych fundamentów, czyli rodziny, Boga, moralności. a budowie nowej tożsamości zwanej płynną tożsamością, która ma być dostosowana do zapotrzebowań chwilowych, do płynnych takich struktur, do płynnych wspólnot i ma trwać tak długo, jak jest na nią zapotrzebowanie. I w takiej wspólnocie nowej, w takim rodowisku, to jest świat korporacji. W tym świecie korporacji człowiek właśnie, jego tożsamość polega na tym, że jest kimś wtedy, kiedy zajmuje stanowiska i kiedy może pochwalić się dobrami. Więc wyścig w kierunku posiadania, w kierunku zdobywania, w kierunku udowadniania, że jest się kimś, jest nieograniczony i sprowadza się do tego, co zostało określone wyścigiem szczurów. Na tym ma mniej więcej polegać, z grubsza to ujmując i schematycznie, istota owego rojowiska. To jest kolejny taki element tej propozycji liberalno-lewicowej. Przy tym jest rozmontowywana, już dawno została zakwestionowana istnienie prawdy jako takiej. To już jest właśnie czas reformacji i nowożytności. Nowożytność zakwestionowała, że coś takiego jak prawda, prawda absolutna, nie istnieje, że nie ma rzeczywistości. Tak filozofowie twierdzą, że nie ma rzeczywistości, że jest tylko ogląd rzeczywistości, że jest tylko komentarz, że jest tylko sposób widzenia pewnych zjawisk. A co za tym idzie, że nauka w związku z tym jest inaczej postrzegana. Niegdyś klasyczna nauka była poszukiwanym dochodzeniem do prawdy. Współczesna nauka polega na stawianiu tez i udowadnianiu tych tez. Wszystko to razem buduje świat relatywny, świat, w którym nie stawia się fundamentalnych pytań, a nawet stawianie fundamentalnych pytań jest niemile widziane. Jest zdecydowana ucieczka od tego. Więc te wszystkie, a jeszcze do tego rozmontowanie moralności chrześcijańskiej, walka z Kościołem katolickim. Dlaczego obserwujemy tak intensywną walkę, nie tylko z instytucją Kościoła, ale właśnie z tymi elementami moralności chrześcijańskiej? Ponieważ, jak powiedział Le Bon, ludzie nie przyjmą czegoś, w co nie wierzą. I to już, a jeszcze wcześniej powiedział to Gramsci, że i to on tak naprawdę dał podstawy do takiego nowego typu rewolucji, zwanej rewolucją kulturową, która ma zastąpić i zastępuje zresztą bardzo skutecznie tę klasyczną rewolucję, która polegała na zderzeniu sił i na prowadzeniu takiego ładu policyjnego i na walce wręcz. Rewolucja kulturowa polega na rozmontowaniu właśnie tego, co stanowi podstawy cywilizacji chrześcijańskiej i na wprowadzeniu na to miejsce nowego ładu. A Kościół jest tą przeszkodą, ponieważ pilnuje, stoi na straży ładu moralnego. Więc na tym polega zderzenie się tych dwóch światów, świata liberalnego i świata chrześcijańskiego. I to nie jest nowe zjawisko. To właśnie miało miejsce, już się zaczęło w czasie reformacji, przybierało różne formy w różnych czasach i rewolucja na odrodzenie już tak w zalążku wymyśliło, stworzyło, tak, znaczy odkryło genialną myśl, niebezpieczną jednocześnie dla świata, a rozwinęło tę myśl oświecenia na dużą skalę, mianowicie rozpal namiętności, a będziesz rządzić światem, czyli uwolnienie seksualności i namiętności jako element manipulacji i kontroli społecznej. To zostało bardzo skutecznie wprowadzone w czasie oświecenia i kontynuowane również w czasie rewolucji październikowej, a następnie w czasie rewolucji seksualnej lat 60. i teraz w czasie ruchu genderowskiego i w ogóle współczesnej ideologii genderowej czy postmodernistycznej. Na czym polega ta manipulacja za pomocą seksu? Mianowicie, że człowiek podążający za swoimi namiętnościami ulega bardzo łatwo tym ideologom, którzy pozwalają na realizację tychże namiętności. Nawet jeżeli owi ideologowie okazywaliby się wrogami tych ludzi, którzy chcą realizować właśnie swoje namiętności w sposób nieograniczony. Te kajdany, które ich spinają, które ich ograniczają, są niewidoczne, są jakby podawane, podsuwane czy narzucane w formie takiej propozycji miękkiej, czyli właśnie wolności, czyli swobody, czyli realizacji własnych pragnień. To jest bardzo skuteczna metoda, a jednocześnie niewidoczna. Na tym polega jej niebezpieczeństwo i skuteczność jednocześnie. w czasie rewolucji październikowej, po rewolucji, przyszła nowa fala realizacji tej rewolucji seksualnej i rzeczywiście to był czas, kiedy miały miejsce na przykład marsze homoseksualistów, rozebrani maszerowali ulicami i mówili, że trzeba uwolnić się z poczucia wstydu i z wszelkich ograniczeń. Kiedy zniesiono małżeństwo na rok bodajże, kiedy stworzono komuny, kiedy ten nihilizm obyczajowy osiągnął apogeum do tego stopnia, że nawet Lenin, który początkowo był zwolennikiem takiej rewolucji seksualnej, powiedział, że ten komunistyczny seks wygląda jak burżuazyjny dom publiczny. I kiedy do władzy doszedł Stalin, nastąpił gwałtowny odwrót, czystki nastąpiły jednocześnie w szeregach komunistów, trockistów, którzy byli takimi orędownikami i pionierami właśnie rewolucji seksualnej, zostali wyeliminowani, w dużym stopniu wymordowani i nastąpił odwrót. I tu możemy powiedzieć, już zaraz kończę i oddaję panu głos, tu mamy powrót do ucieczkę od komunizmu i przeniesienie się ideologów tej rewolucji kulturowej do Niemiec. Tam właśnie tworzy się szkoła frankfurcka przy Uniwersytecie Frankfurckim i mamy kontynuację rewolucji seksualnej i kulturowej, która trwa również w tych czasach. I już na razie kończę.
Dziękuję bardzo. Widzicie państwo, że jest to fascynujące tutaj, co słyszymy. Pani Barbara nie opowiedziała całej książki, proszę państwa. To jest tylko część, żeby to nie było tak, że tutaj nie musicie państwo kupować tej książki, która tam jest na zewnątrz i na pewno myślę, że się ta pozycja przyda w państwa intelektualnej bibliotece. Ja mam kilka pytań tutaj do tego, co pani powiedziała. Oczywiście ja się zgadzam generalnie z tym, co pani powiedziała, ale ja bym nawiązał do tego, do tej wolności. Ta dzisiejsza wolność jest ograniczona przez jej płynność. To jest to, co jest, to jest narzucone, ludzie sobie nie zdają z tego sprawę, że to jest, ta wolność jest też, ewoluuje. Ona dzisiaj jest taka przy zmianie politycznych struktur, ona jest inną wolnością. I to też ludzie nie, że tak powiem, nie recypują tego elementu. Ale co jest ważne, w takim elemencie takiej szarości, no bo nie ma tych jasnych granic, ta walka, zresztą pani opisuje, ta walka o te dusze, o ludzi, w społeczeństwie jest fundamentalna. I to jest ważne, bo kto zdobędzie te dusze, to manipuluje społeczeństwem, osiąga swoje cele polityczne. To jest bardzo ważny element, czyli to rodzi, to znaczy on jest to wpływ tworzenia nowego stosunku do państwa. Czy akceptuje te struktury, czy nie akceptuje, to jest ta manipulacja, o której Mołądasz też oczywiście mówił. Ale wracając do tutaj podwórka naszego, bo oczywiście państwo możecie wszystko tam przeczytać, co jest o tych mechanizmach, jak to funkcjonuje, to jest oczywiście wszystko prawda, ale czy na przykład po tym 89 roku, o którym pani mówiła, o tym w sumie takim schemacie, który został zrealizowany, to znaczy ta opcja liberalno-lewicowa, bym powiedział, czy lewicująca, ona przejęła tę władzę w państwie. Czy to nie wpłynęło na dekompozycję tego etosu Polaka, polskiej kultury, czy włączając to w ten element globalizacyjny, to jest akurat wchodziliśmy do Unii Europejskiej, do NATO i tak dalej, są pewne instrumenty, które w imieniu tych instrumentów możemy oczywiście, że tak powiem, sprzedać, pokazać je pozytywnie społeczeństwu, że to jest nasz interes i tak dalej. Czy takie kategorie jak interes narodowy, co to dzisiaj, o czym możemy dzisiaj rozmawiać, czy patriotyzm, o którym pani też mówi, czy to są kategorie, które dzisiaj jeszcze funkcjonują w polskim społeczeństwie?
Myślę, że w tej chwili jest renesans tych pojęć, ale przez 15 co najmniej lat po 89 roku wydawało się, że zostały one rzeczywiście odesłane do lamusa, że zostały uznane za anachronizm, za coś niepotrzebnego, coś niemodnego i tak naprawdę śmiesznego na pewnym etapie. Bardzo intensywnie to ludziom wmawiano, ale ludzie też przyjmowali to. Ogromne rzesze, zwłaszcza wykształconego społeczeństwa, inteligencji, czy tak zwanej inteligencji, bo dziś to pojęcie jest dosyć takie, bym powiedziała, abstrakcyjne. O inteligencji to jeśli będziemy mieli czas, to sobie powiemy, ale te grupy społeczne, które jakby mogłyby tworzyć etos inteligencji, czyli ludzie wykształceni różnych zawodów. I to jest ta grupa ludzi, która zawsze pretendowała do bycia nowoczesną, która pretendowała do bycia na salonach, która chciała iść zgodnie z tym, w jakim kierunku podąża świat. I ci ludzie ulegali najłatwiej wpływom ideologicznym. Zawsze tak było i tak było również po 1989 roku. Oni ze swoimi kompleksami człowieka komunistycznego, ze swoją taką naleciałością tej czerstwości komunizmu, takiego trochę uwstecznienia, przesunięcia na wschód, oni chcieli nadrobić te wszystkie stracone lata. Tym łatwiej uwierzyli w to, w całą ofertę liberalno-lewicową, łącznie właśnie z tymi elementami odsyłającymi tożsamość Polaka jako nieważne, coś nieważnego, jako byt nieaktualny. W dużym stopniu się to udało. Młodzi ludzie, ale nie tylko młodzi. Na przykład ci, którzy wyjeżdżali na zachód, często udawali, że nie mówią po polsku. Często mówili, że nie chcieli się przyznać, że są Polakami. Odgrywali pewną rolę. Ignorowali właśnie to, co stanowiło polskość. Wyśmiewali tradycje i w ogóle się odcinali od tradycji jako coś nieważnego. Więc wydawałoby się, że ta walka o duszę narodu została wygrana przez liberalną lewicę. Ale okazuje się, że to jest tylko pozór. Że kolejny raz jest to tylko pozór, bo zaczynały się odradzać te elementy tej tradycyjnej polskości bardzo intensywnie. Najpierw były to wyspy, tak jak to powiedział profesor Zybertowicz, archipelag polskości. Te poszczególne wyspy polskości, one gdzieś tam kiełkowały albo w uśpieniu, albo w milczeniu, czy w takim zapomnieniu sobie żyły, ale one pączkowały, one nabierały mocy zgodnie z tym, w jaki sposób rozwijała się sytuacja społeczno-polityczna w kraju, ale też na świecie. Bo trzeba zwrócić na to uwagę, że kraje zachodnie, demokratyczne, te kraje starej demokracji zachodniej, w płaszczyźnie werbalnej mówiło się tam również o tym, że interes narodowy nie ma racji bytu, że mówimy o globalnej wiosce, ale realia społeczno-polityczne temu przeczyły w zdecydowany sposób. Państwa narodowe były bardzo silne i polityka interesu narodowego była bardzo silna. Jeśli mówimy o Europie, to i o Unii Europejskiej, no to teraz już doskonale wszyscy Państwo na pewno widzicie, że silne państwa nigdy nie zrezygnowały, takie jak Niemcy, Francja czy Wielka Brytania, nigdy nie zrezygnowały ze swojej polityki narodowej i zawsze na każdym etapie Unii Europejskiej ją realizowały i realizują. Natomiast jeśli chodzi o nowe kraje, nowej demokracji, one uwierzyły w ideologię i w dużym stopniu przyzwoliły na to, żeby interes narodowy został unieważniony. Za ideologią, jakby ideologia nie jest zjawiskiem dla samego zjawiska, nie jest bytem samym sobie. Wiąże się to z różnymi celami, przede wszystkim ekonomicznymi, więc ten liberalizm ekonomiczny, który zastąpił liberalizm polityczny, bo to było celem Solidarności, żeby nastąpiła liberalizacja polityczna, żeby społeczeństwo odzyskało swobody obywatelskie. Natomiast tenże liberalizm został zastąpiony liberalizmem ekonomicznym i sprowadził się do tego, co niektórzy ekonomiści, tacy na przykład jak profesor Kierzun, nazywa neoliberalizmem. I on też nie tworzy teorii, tylko przenosi swoje doświadczenia, które miał jako pracownik z ramienia ONZ-u w Afryce, w jednym z państw Afryki taki projekt ONZ-owski realizował i doświadczenia wyniesione stamtąd, takiej neokolonizacji, w tej chwili na świecie odbywa się proces neokolonializacji związany z neoliberalizmem i te procesy ekonomiczne i społeczne, które tam miały miejsce, one są bardzo adekwatne do tego, co obserwujemy i co mogliśmy obserwować w Polsce. Eksploatacja rynku na przykład, dominacja zachodnich korporacji, zniszczenie w dużym stopniu albo uniemożliwienie rozwoju takiego, jakby mógł być to rozwój polskich firm średnich i małych. I teraz gdybyśmy sobie wyobrazili, że te wszystkie korporacje wycofują się z jakichś względów z polskiego rynku, jesteśmy pustym ugorem tak naprawdę. I jesteśmy w tragicznej sytuacji, więc na tym właśnie polega neoliberalistyczna polityka gospodarcza, ale jest jeszcze w tym jeden element, że idea takiej eksploatacji ekonomicznej i idąca, jakby kryjąca to ideologia polega na tym, że tworzone są, czy kreowane są podziały i kłótnie. To, co obserwujemy, te głębokie podziały społeczne, na różnych one się etapach odbywają i na różnych sferach i na różnych polach. Istota tego podziału jest rzeczywiście cywilizacyjna, ale przecież nie tylko. Są różne właśnie etapy, różne poziomy odniesienia tych sporów i one są kreowane celowo, bo jak powiedział jeden z postmodernistów, a zresztą nie jeden, wojna na dole to spokój na górze. Niepokój, niepokoje, kłótnie, podziały społeczne umożliwiają łatwemu przenoszeniu się kapitału międzynarodowego. Eksploatuje kapitał rynek i bardzo szybko przenosi się na inne tereny, zostawiając tu bałagan do uprzątnięcia już społecznością lokalnym. Także ideologia liberalno-lewicowa jest realizowana na różnych polach, również na tym, albo przede wszystkim na tym ekonomicznym polu również.
Dziękuję bardzo, ale ja bym tutaj jeszcze zadał pani może 2-3 pytania, ale bardzo krótkie, poprosiłbym o jakieś, przepraszam, krótkie odpowiedzi z tego względu, że tutaj mamy publiczność, która też chciała pani zadać pytania. Oczywiście te kłótnie na górze i na dole to zawsze były, nic się tego, to jest manipulacja, metody są te same, tylko że dzisiaj w Polsce to jest fundamentalny konflikt.
Tak.
To jest ta różnica do tego, co było przedtem. To nie jest tylko zwykła manipulacja. Mm-hmm. Tu są po jednej stronie wartości, drugie są, że tak powiem, zglobalizowane wartości, tak. Jeżeli mogę tak powiedzieć. I oczywiście te procesy, o których pani tutaj mówiła, one są analogiczne też w innych państwach, tylko one są silniejsze strukturowo. One mogą narzucić na przykład Polsce coś takiego i to robią bardzo, bardzo sukcesywnie. Nie mówię tylko o stronie niemieckiej, ale oczywiście we Francji, kiedy to było jasne, rewolucja francuska, kiedy to był podział bardzo jasny. Czyli, ale co mnie przeraża w tym naszym społeczeństwie, mówię jako Polak, obywatel tego kraju, że my jesteśmy zmuszani z zewnątrz, asymilujemy pewne elementy, pewien rozwój, bo jest łatwo, czy przystosowujemy się szybko do tej nowoczesności, uwielbiamy w ogóle, co to się na zewnątrz dzieje, to znaczy jak, nie wiem, czy Państwo pamiętacie, bo ja już jestem już wiekowy, ale jest coś takiego, jak ktoś przyjeżdżał w odwiedziny do nas, tutaj do Warszawy z zewnątrz, to znaczy z zewnątrz, poza granic Polski, to był mile widziany. Jest coś takiego w Polsce, że to zewnątrz jest lepsze. A to takie człowiek się tutaj wstydzi. Pani mówiła o języku polskim. Polonia jako taka całościowa wstydziła się zawsze języka polskiego pochodzenia kraju, znaczy się asymilowała z tymi społeczeństwami, uważając je za bardziej atrakcyjne. Wstydziła się swojego pochodzenia. I to jest taki element, nie chcę powiedzieć chłopski, ale taki
prowincjonalny,
peryferyjny i to zostało do dzisiaj.
Tak.
I to
wcale nie nowa cecha.
I to jest nie nowa cecha, która jest, nie wiem, nie chcę używać słowa biologii polityczne, że to jest genetyczna cecha.
Tak.
Ale coś w tym jest i to po prostu widać.
Tak. Kiedy analizowano ad vocem, kiedy analizowano przyczyny rozbiorów, to ówcześni myśliciele i analitycy właśnie mówili o tym, że jedną z przyczyn jest to, żeśmy zawsze chcieli być cudzymi. I te nowinki, które przychodziły z Zachodu w czasie reformacji na przykład, uleganie tym reformatorskim takim ruchom, trendom, to na tym właśnie basowało, żeśmy zawsze chcieli, że te nowinki przyjmowaliśmy bardzo chętnie, również te złe nowinki i żeśmy zawsze chcieli być cudzymi, czyli inni byli dla nas lepsi. Czyli niesłusznie nas się oskarża o antytolerancję, o nietolerancję, bo my jesteśmy nie tylko tolerancyjni, ale my jesteśmy wręcz bym powiedziała, mamy pewne taką cechę podległości wobec tego, co inne, co zewnętrzne.
Pani nie używa tego słowa, ale to słowo to jest bardzo istotne, to jest element takiego polskiego wasalstwa. To jest ewidentne, jak się patrzy politycznie i tutaj na ten, jak Polacy reagują na te właśnie, na ten rozwój po prostu, na tą atrakcyjność tego zewnętrza, mającą atrakcyjność w sumie w sobie, bo jest dzisiaj na przykład, to jest widać, że Polska jest atrakcyjna, powinna być atrakcyjna, nie jest. Pytanie dlaczego. Ale coś innego chciałem tutaj Państwu na coś zwrócić uwagę. Oczywiście te społeczeństwa innych państw, one są tak zwane, tam jest i złych, dużo ludzi dobrych, takich, siakich, owakich, jak wszędzie. Tylko zastanawiam się, gdzie przebiega w Polsce ta linia między tym, pani używa tego słowa, politycznym oportunizmem, przystosowaniem się do tego, akceptacji tego, co się wewnątrz dzieje i nawet przeradza się to w zdradę państwa polskiego, polskiej kultury. Jest tego bardzo dużo tutaj. Ja nie mówię, że to jest, nie chcę tutaj, nie nawiązuję do różnych wypowiedzi w dzisiejszym dyskursie politycznym, ale ten element istniał cały czas, który pani pokazuje, cały czas w historii państwa polskiego, państwowości polskiej jako takiej. Zawsze ten, przecież no, zastanówmy się, proszę państwa, jak to było możliwe, żeby państwo, Polska jest jedynym państwem w Europie, które straciła strukturę państwa. To jest w ogóle nie do pojęcia. Później oczywiście z tego rodzą się pewne konsekwencje postrzegania Polski z zewnątrz. Polacy są takim narodem, który się wstydzi własnego państwa, własnej kultury, mając ją wręcz wybitną, bym powiedział, w tym rozwoju historycznym. Większą, lepszą, tego nie można oczywiście tutaj definiować, kultury tego nie można w ten sposób definiować, ale my się naprawdę nie różnimy od innych struktur. A mimo tego mamy te kompleksy niższości, które powodują albo kolaborację z tym zewnętrzem, albo ucieczkę z życia politycznego wewnątrz, te wycofanie się elit politycznych, intelektualnych bym powiedział, z tego obiegu, brak dyskusji, brak dyskursu wewnątrz tego społeczeństwa. Społeczeństwo polskie to jest takie latanie od ściany do ściany, nie wiadomo o co chodzi, a dyskutują za nas partie, które w sumie upartyjniły całą strukturę państwa polskiego. Nie ma takiego zdrowego elementu rozwoju i rozumienia tego całego rozwoju politycznego w tym społeczeństwie. I to jest wina elit.
Tak. Tu jest mechanizm bardzo ważny, stary zresztą bardzo, który polega na podziale, na takim dualizmie. Nowoczesność kontra tradycja, czyli anachronizm. Ten podział bardzo silny był wytworzony właśnie już w czasie reformacji, a jeszcze bardziej w czasie oświecenia. Wtedy to stworzono pojęcie ciemnogród i wtedy zakwalifikowano tych wszystkich, którzy byli zwolennikami tradycji, ale nie w sensie właśnie zasiankowości, tylko w sensie pielęgnowania wartości tradycyjnych. Przecież wśród konserwatystów czasu oświecenia byli ludzie, którzy dostrzegali potrzebę wprowadzenia zmian ustrojowych, wprowadzenia konstytucji, likwidacji liberum veto. Ten podział na stare i nowe, na to, co liberalne, czyli oświecone i na to, co konserwatywne, czyli stare, ten podział nie przebiegał wzdłuż tych, którzy nie chcieli reform i tych, którzy chcieli reform. Byli ludzie jedni i drudzy po obydwu stronach, tylko niestety wytworzono mechanizm, który również dziś obowiązuje. Bardzo silny dualizm, który tak naprawdę jest linią frontu i przeciętny człowiek, a nawet nieprzeciętny, ma możliwość stanięcia tylko po jednej ze stron. Jeśli nie jesteś z nami, jesteś przeciwko nam. W związku z tym albo decydujesz się na pewien rodzaj niebytu, na niemożność uczestniczenia w dyskursie publicznym, ale też na niemożność znalezienia pracy i tak dalej, na wszystkie ważne takie życiowe sprawy. W związku z tym ten mechanizm, ten podział, który w szczególności oddziaływuje na ludzi właśnie, na elity i na które zawsze były, elity zawsze były elitami władzy, zawsze stanowiły przybudówkę dla władz. Te elity, na różnym etapie, które niekoniecznie były emanacją narodu, ale były, bym powiedziała, właśnie tą dobudową czy przedłużeniem tego, czym są elity władzy. I one ulegają temu dualizmowi w szczególności. Opowiadają się albo właśnie za jedną partią, albo za drugą partią. Tak było w czasie oświecenia. Byli czartoryscy, czyli obóz postępowy tak zwany, który ma bardzo dużo na sumieniu również. Przecież oni pierwsi uciekli się do Moskwy o tak zwane gwarancje, co zakończyło się Targowicą i Targowica nie była ich autorstwa, ale jednak to oni pierwsi sprowokowali właśnie to zjawisko gwarancji. Natomiast po drugim, jeszcze co jest ważne, mówiąc o tym dualizmie, że po obydwu stronach zawsze działała agentura, bardzo silne ośrodki wpływu, bardzo silna masoneria na przykład masoneria w czasie oświecenia odgrywała, to mówią źródła naukowe, odgrywała ogromną rolę. Masoni w dużym stopniu przyczynili się do tego, że wybuchła rewolucja francuska. Właśnie rewolucja seksualna w połączeniu z działalnością masońską, co bardzo ze sobą ściśle było powiązane. Dziś mamy również przecież silne wpływy oddziaływania i po jednej, i po drugiej stronie. Kiedy ludzie, którzy działają w polityce i ją analizują, zastanawiają się, kto jest kim. Nawet w swoim obozie politycznym nie do końca są pewni. W związku z tym to nie jest właśnie, tak jak mówię, trudność analizy i mam nadzieję, że jakoś mi się to udało. Analizy tych zjawisk nie polega tylko na analizie samych idei, czy ideologii. Dokładnie tak, że to musi być przełożone na grunt rzeczywistego działania również i tych różnych sfer oddziaływań i różnych tych sfer życia realnego. I dlatego właśnie tak trudno jest zbudować konsensus i tak trudno jest zafunkcjonować ludziom, którzy są ludźmi środka, to znaczy, którzy próbują połączyć jedno skrzydło z drugim skrzydłem, dogadać się, czy znaleźć, właśnie dojść do prawdy. To jest niemożliwe, ponieważ ten mechanizm tego sztywnego podziału jest bardzo wygodny politycznie, bardzo wygodny. On generuje potworne kłótnie, potworne pęknięcie i on właśnie osadza na skrajnościach.
Dziękuję bardzo. To pęknięcie, oczywiście używa Pani tego słowa i to jest bardzo istotne, jeżeli chodzi o dzisiejszą sytuację w naszym kraju. Mnie to zastanawiało nad tym, mamy bardzo dosyć skomplikowaną geopolityczną sytuację, a my nic innego nie robimy, tylko się kłócimy wewnątrz tego kraju. Jakby byśmy byli tutaj, nie wiem, wyłączeni ze wszystkiej, całej tej sytuacji operacyjności. Ja tylko przypomnę Państwu taką słynną maksymę, bo jesteśmy tutaj w Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej, co Wismar powiedział o Polakach i o Polsce. Polaków nie należy okupować, ani najeżdżać, bo to nie ma najmniejszego sensu, dajmy się im rządzić. I takich mamy. Więc wracając do dzisiejszej sytuacji, proszę Państwa, ostatnie pytanie zadaję, bo już mamy bardzo mało czasu. No to kim my w ogóle jesteśmy dzisiaj? Mówiła Pani o rojowisku, o społeczeństwie, my jesteśmy narodem, nie jesteśmy narodem, bo naród jest podzielony, to mamy dwie tradycje, dwie kultury, Pani używa tego słowa. Co my możemy dzisiaj w tak skomplikowanej sytuacji, bo przecież skomplikowanej przez to, że ludzie nie rozumieją w ogóle tego rozwoju. Na zewnątrz, wewnątrz. Jeżeli my się nie zdefiniujemy jako pewna tożsamość, nie, w tej strukturze płynnej, bo to jest cały czas ta geopolityka i ten rozwój globalny, globalności, bo polityka staje się globalną, o korporacjach Pani mówiła, to są jeszcze pewne rzeczy, korporacje, które są ponadnarodowe. Tak. One zamieniają, zmieniają strukturę tego już negatywnego państwa narodowego.
Tak, oczywiście.
Więc tutaj ta płynność granic.
Tak.
I tylko w takiej sytuacji silne państwa, o silnej tożsamości, o silnym zakorzenieniu kulturowym, własnym zakorzenieniu kulturowym, waszej tradycji, mogą się przebić. Oczywiście ta rodzina odgrywa tu fundamentalną rolę, która już w tej chwili nie istnieje prawdopodobnie,
tak, tak.
I idzie w tym kierunku. Więc kim my jesteśmy? Ja wiem, że to jest trudne pytanie.
Myślę, że wciąż jesteśmy narodem, dlatego że jednak ta ideologia liberalno-lewicowa, ona uwodzi, ale przekonuje tak ostatecznie wąską grupę ludzi. Bo jeżeli się przyjrzymy, w jaki sposób większość naszego społeczeństwa i narodu żyje, to są ludzie, którzy opowiadają się jednak za wartościami konserwatywnymi. Zwróćcie Państwo uwagę, kiedy był konflikt o to, kiedy dzieci należy posłać do szkoły. Tak zwani celebryci, ludzie z obozu liberalno-lewicowego opowiedzieli się przeciwko posłaniu dzieci sześciolatków do szkoły. I wtedy poszły w poprzek, podziały wytworzyły się w poprzek tego głównego podziału. Przy okazji na przykład zagrożenia islamizacją, której się bardzo boją nie tylko konserwatyści, boją się generalnie społeczeństwa całego zachodniego świata. Oczywiście polityczna poprawność oddziałuje bardzo mocno. To, co media mówią, to jest inny, jakby to są realia medialne, a realia tu właśnie tak na ziemi i w społeczeństwie są zupełnie inne. Ludzie boją się islamizacji. W związku z tym, jeśli pojawia się realne zagrożenie, to ujawnia się potrzeba własnej silnej tożsamości. I widzimy na przykład we Francji już marsze w obronie rodziny, kiedy byt ten podstawowy został zagrożony, kiedy ludzie odczuwają, jest coś takiego jak instynkt samozachowawczy człowieka, ale też społeczeństw, również narodów. I ten instynkt sytuacji krytycznej się budzi i tak się obudził na przykład we Francji, kiedy setki tysięcy ludzi wyszły na ulicę i manifestowali w obronie rodziny. W Polsce manifestowali w obronie telewizji Trwam również ci, czyli moralności chrześcijańskiej i wolności słowa. Również ci, którzy nigdy telewizji Trwam nie oglądają, którzy nie chodzą do kościoła i nie są wierzącymi katolikami. Ale chodziło o to, o wartości, o podstawowe wartości. Ludzie się budzą do tych wartości. I w sytuacji, myślę, takich kryzysów właśnie, które oby nie nadeszły, ten naród się obudzi. Więc ja wierzę w to, że istnieje jeden naród. Jedno jest tylko zagrożenie. Właśnie, jak powiedział to też jakby ad vocem do tego, co pan profesor Miszczak powiedział, że narody zniszczyć się mogą same. I to jest myśl, którą stworzył już Joseph de Maistre, taki mason i dyplomata, który powiedział tak: do tej pory narody były wybijane poprzez inwazje, poprzez najazdy w wojnach. Natomiast czy nie jest tak, że narody mogą się wyniszczyć same, kiedy się poprzez gnilne robactwo, które się właśnie zaimplantuje do tych społeczeństw? I tym gnilnym robactwem jest nihilizm i amoralność. Jeśli państwo zobaczycie, w jaki sposób są demontowane społeczeństwa, w jaki sposób na przykład, jeśli mówimy o Niemczech weimarskich, no to przecież tam nihilizm osiągnął apogeum. Tam właśnie rewolucja seksualna i demontaż kultury niemieckiej, kultury, znaczy moralności niemieckiej, osiągnął bardzo wysoki pułap. I na nihilizmie został zbudowany nazizm, a nie na moralności chrześcijańskiej i nie na kulturze tej tradycyjnej germańskiej, tylko właśnie na zniszczeniu tej kultury. Rodzina, o czym pisze sam Erich Fromm, rodzina i pozycja ojca w rodziny w ogóle w Niemczech weimarskich zostały zniszczone.
Tak, oczywiście. Może nie wiem, czy państwo wiecie, no ja się tym zajmuję zawodowo, więc mogę państwu powiedzieć, że Hitler nienawidził narodu niemieckiego.
Dokładnie tak jest.
To jest
tak.
Po prostu paradoks, ale bo my inaczej to recypujemy, że to są interesy niemieckie, Austriak, oczywiście tego, ale on po prostu nienawidził narodu. Ze względu na to, co pani powiedziała, to jest absolutnie słuszne. Ten przykład Republiki Weimarskiej jest oczywiście znakomity, bo on daje ten element tej pierwszej demokracji niemieckiej, która upada zaraz tego właśnie względu. Ale to chciałem powiedzieć, proszę państwa, ludzie w takiej sytuacji, jak dzisiaj to jest, czy społeczeństwo, szukają bezpieczeństwa, a wydaje mi się, że dzisiaj to bezpieczeństwo to są wartości. Bo to jest chyba tylko to, co naprawdę nam pozostało. Mnie to się dziwi, jak się patrzę na ten rozwój naszego kraju, tutaj naszego społeczeństwa polskiego, przy tych wszystkich doświadczeniach, no niebywałych wręcz, no ekstremalnych bym powiedział, panuje taka sytuacja niezgody. To jest dla mnie już kwestią głupoty politycznej. No bo nie mogę tego inaczej zdefiniować, bo czy rozum został za granicą, czy został wyłączony w ogóle z dyskusji w Polsce?
W dużym stopniu zawsze społeczeństwo ulegało manipulacji, ale jest coś takiego, znaczy w Polsce można było zaobserwować kilka etapów budzenia się narodu. Takim pierwszym etapem budzenia po tym czasie rządów liberalnej lewicy, tym rządzie dusz bym powiedziała przede wszystkim, ale w innych sferach również, była śmierć Jana Pawła II i pojawienie się pokolenia JP2, ale to pokolenie też szybko zostało takie zneutralizowane. Pamiętamy wszyscy koszulki, prawda, takie drukowane, nie płaczą po papieżu i tak dalej. I dalej trwało życie, dalej trwała indoktrynacja, w związku z czym to pokolenie się zostało wyciszone, ale przyszły kolejny etap już w innym wymiarze. Przyszło coś takiego jak afera Rewina, gdzie zostało pokazane cały fałsz tych pięknych haseł, które były głoszone. I afera Rewina, taka banalna afera Rewina pokazała, że prawda jest gdzieś indziej, że ten styk ideologii, polityki, ten klientelizm polityczny jest bardzo silny i ludzie wtedy zobaczyli, do czego to wszystko prowadzi, na czym, że są oszukiwani zwyczajnie. Wtedy też, pamiętacie Państwo, zwyciężyło Prawo i Sprawiedliwość, ale jakby nie o samą partię chodzi, tylko tutaj chodzi o obozy. O obozy, jakby partie symbolizują właśnie to, co są emanacją tych obozów ideowych, cywilizacyjnych nawet bym powiedziała, ale one nie są identyfikacją. To znaczy wiele ludzi, którzy popiera w wyborach na przykład Prawo i Sprawiedliwość, czy z drugiej strony, Platformę Obywatelską, wcale nie są ludźmi, którzy się identyfikują z partią, tylko tak jak mówię, to są symbole, które oznaczają idee czy wartości po jednej i po drugiej stronie. I to jest tak, że właśnie wtedy ludzie zdecydowali to budzenie, że jesteśmy narodem, że mamy swoją pamięć historyczną, że musimy jako ten naród, że nie ma przyszłości bez przeszłości, że to, co było, jest ważne i musimy to pielęgnować, że jak powiedział Le Bon, postęp jest tym możliwy tylko wtedy, kiedy tradycja jest niszczona bardzo powoli. Bo oczywiście, jeśli nie zniszczymy w ogóle tradycji, nie zdemontujemy, no to nigdy nie będzie postępu. Ale jeśli postęp polega na tym, że się eliminuje tradycję, niweluje ją, czy w ogóle ją unieważnia, no to trudno mówić wtedy o postępie. To wtedy jest jakaś nicość kompletna. I były jeszcze kilka innych takich elementów, takich sytuacji, kiedy naród się obudził. I dziś wydaje się, duża część narodu zrozumiała, że musimy być podmiotem, że jako naród musimy być podmiotem, ale nie mówię w sensie etnicznym naród, mówię naród w sensie politycznym, żeby tutaj nie być posądzanym o jakieś rasistowskie zapędy czy coś takiego. Naród w sensie tym nowoczesnego narodu, to mam na myśli, ale jako taki naród musimy być podmiotem i myśleć o czymś takim jak interes narodowy.
Znaczy, naród powinien być suwerenem po prostu.
Przede wszystkim.
Absolutnie suwerenem, bo to jest ta kategoria polityczna, która by oddawała to, co tutaj zostało przedstawione. Proszę Państwa, my zapomnieliśmy przez cały czas, i to mówię o tych wszystkich rządach od 1989 roku, o polskiej narracji historycznej. To jest jeden z najważniejszych elementów też polityki zagranicznej, bezpieczeństwa państwa. My mamy, no teraz zaczyna się to odradzać, ale to jest bardzo późno, ponieważ te wszystkie państwa, na przykład ościenne, one mają te narracje, ta narracja jest fundamentem istnienia tych państw w Unii Europejskiej, też w NATO, to jest ta silna tożsamość. I w tej chwili my oczywiście pracujemy nad tym. Takie elementy jak te polskie obozy koncentracyjne albo coś innego, to wszystko się tutaj, że tak powiem, funkcjonuje na tym poziomie. My nie potrafimy do tej pory, nie chcę powiedzieć sprzedawać, bo to jest nowoczesne stwierdzenie, ale prezentować polskiego interesu narodowego, który nie jest szowinistyczny. Po prostu, bo to nie o to chodzi. Bo to nie o to chodzi, że naród, my ciągle są mające pojęcia, jeżeli my demonstrujemy to, co robi, że tak powiem, to otoczenie międzynarodowe, to silniejsze od nas, jeżeli my robimy coś pozytywnego dla nas, to jest źle dla innych. No nie, bo to jest, tak to jest interpretowane i to tego, więc róbmy to po prostu, bo w pewnym momencie i tak to będzie zaakceptowane, bo to jest normalny rozwój. Po prostu o co tutaj chodzi? Chodzi o to, żeby ten naród poczuł, że jest narodem, ale do tego musi być prowadzony po prostu. To musi być, nie chcę powiedzieć zdrowy wewnętrznie, ale ta dyskusja musi się najpierw odbyć wewnątrz, żeby była prezentowana na zewnątrz, nie odwrót, tak. Bo będzie nam ta narracja narzucana.
To jest bardzo ważny element i to jest element właśnie demontażu, dekonstrukcji cywilizacyjnej. Dlatego, że jak powiedział Le Bon, to jest genialne dzieło, jego Psychologia tłumu. Aktualne dzisiaj bardzo. Powiedział, że cienie przodków, cienie autorytetów są największymi despotami, ale powiedział to w sensie pozytywnym, że oddziaływanie właśnie tradycji i tych takich milowych postaci w naszej historii, ale nie tylko naszej, w historii każdego narodu, jest niezmiernie silnie. I teraz jeżeli, na czym polega właśnie tak zwana pedagogika wstydu, czy wcześniej szkoła krytyka historyczna, historia krytyczna, właśnie krakowska szkoła, czy szkoła polska, tak zwana lata 50., czyli wszystko to, co się sprowadzało do przedstawiania polskiej historii jako bohaterszczyzny, jako czegoś śmiesznego, kosami na harmaty i tak dalej, na czołgi. Więc pokazanie Polaków jako głupców, czyli onieśmielanie narodu, odbieranie im dumy, odbieranie im godności, powodowanie, że takiej ostrożności w polityce, która polega na tym, że to powoduje łatwe pójście na kompromisy, uleganie. Tak jak w XVIII wieku, jak Mickiewicz o XVIII wieku napisał, że już wtedy był podział na ludzi rozsądnych i ludzi szalonych. Mianowicie ci, którzy szli na kompromisy z zaborcami i którzy uważali, że na takie kompromisy trzeba iść, bo już tyle straciliśmy, że trzeba ratować te resztki i że taka jest geopolityka i że taki nasz los, taka sytuacja polityczna, że walka nie ma sensu, to byli owi ludzie rozsądni, liberałowie, którzy właśnie na tych salonach wtedy bywali. I ludzie szaleni, tacy jak Rejtan, którzy nie godzili się z tym i próbowali walczyć. Ta narracja jest aktualna również dzisiaj i również elity polityczne i medialne się nią posługują. Rozsądek versus właśnie oszołomstwo i tak dalej. To jest to, co jest jedno z mechanizmów. I jednym z mechanizmów takiej manipulacji politycznej i demontażu tożsamości narodowej jest właśnie historia, polityka historyczna. Zwróćcie Państwo uwagę właśnie, że inne narody bardzo duże środki przeznaczają na to, bardzo pielęgnują swoją historię, a nawet bym powiedziała ją budują i kreują na nowo zgodnie z tym, jakim chcieliby być, a nie jakimi byli.
Tak, to jest ten odwrót. Tak, ponieważ jesteśmy tu w Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej, mogę tylko potwierdzić, że robi to strona niemiecka i to bardzo sukcesywnie, tak. To są oczywiście pieniądze na to i to jest, że tak powiem, ta strona niemiecka, czyli silne państwo w sumie, bo ono jest dobrze prowadzone, że tak powiem, zarządzane, bo to jest bardzo ważna rzecz. W Polsce tego oczywiście nie ma. Jest jedyna narracja historyczna, która jest przekazywana teraz, czyli normalizacja tej polityki zagranicznej, bezpieczeństwa i innej, to znaczy staje się normalnym krajem w normalnych strukturach, zapominam o tym etapie, który był negatywny. To jest bardzo ważne, proszę Państwa, ale wracając do Mickiewicza, proponowałbym Państwu przeczytać to dzieło tego Mickiewicza 1833 roku. To jest świetne, bo po prostu pasuje tak do dzisiaj, rzeczywistości, że to...
Zresztą... To jest kalka. Wiek XVIII to jest... Współczesne czasy są kalką tamtych czasów. Naprawdę bardzo dużo mechanizmów takiej sytuacji społecznej i w sferze kultury, i w sferze obyczaju, i w sferze polityki, to jest czyste przeniesienie. Należy tamtą historię poznać, żebyśmy ustrzegli się tych błędów i skutków przede wszystkim.
Proszę Państwa, dlaczego musimy doprowadzić do sytuacji Rejtana, kiedy możemy normalnie funkcjonować? Bo przecież to są skrajności. My w dalszym ciągu prawdopodobnie nie jesteśmy normalnym narodem, jeżeli tak mogę powiedzieć. Proszę Państwa, myśmy tak rozmawiali fajnie na ten temat, bo są bardzo ciekawe tematy i fascynujące. Jak Państwo widzicie, dlaczego polecam jeszcze raz bardzo gorąco tę książkę, ale chciałbym Państwu oddać głos oczywiście, bo na pewno macie Państwo jakieś pytania. Proszę bardzo, Panie Karolu, Pan tam już operuje tym wielkim urządzeniem z tyłu, tak? Proszę bardzo. Proszę. Tu mamy...
Dzień dobry. Nie, ja nie będę może wstawał, bo przyjmijmy taką formę. Używa Pani jak mantry praktycznie zwrotu lewicowy liberalizm. Proszę mi powiedzieć, czy liberalizm to jest lewa strona, czy prawa strona osi politycznej, jakby Pani mogła?
Liberalizm lewicowy jest lewą stroną.
Co to jest liberalizm lewicowy? To jest socjoliberalizm. Ma Pani na myśli socjoliberalizm? Mamy jakąś socjoliberalną partię w Polsce chociażby?
No, z liberalno-lewicową partią była Unia Wolności, na przykład Unia Demokratyczna. Liberalną lewicową partią jest SLD.
A nie jesteście demokratyczna?
SLD, a jakby pan określił SLD?
No, dzisiaj gospodarczo trudno ich ocenić jako socjaliści, tak. Na pewno. Blisko są liberalizmu, ale myślę, że daleko im jeszcze do takiego twardego liberalizmu.
Ja bym zrobiła rozróżnienie, jeśli chodzi o pole ekonomiczne, w sferze ekonomicznej. I tutaj te podziały są zupełnie inne niż w sferze kulturowej. Jeśli mówię o liberalnej lewicy, mam przede wszystkim na myśli obszar kulturowy. Czyli ten obszar, który ową nową propozycję cywilizacyjną, czyli stanowi może nie tyle kontrę, ale dokonuje demontażu cywilizacji chrześcijańskiej i tych norm cywilizacji chrześcijańskiej. Ten obszar nazywam liberalną lewicą, ale nie tylko ja. Nazywają to, bym powiedziała, jeśli pan poczyta filozofię polityczną Willa Kimlickiego, Millera, etc., Rawlsa i tak dalej, oni wszyscy używają tych określeń. To jest określenie, które funkcjonuje w świecie zachodnim. Liberalna lewica. Mhm.
Jeszcze jedno. Odwołuje się pani do wartości. Podkreśla cały czas pani to hasło wartości. Ja mam rozumieć, że chodzi o wartości katolickie, chrześcijańskie. Czy one się odnoszą do wartości kościelnych być może, wartości konserwatywnych? A jeśli tak, to proszę mi powiedzieć, czy in vitro na przykład, to czy to jest dobro dla społeczeństwa, czy to jest coś złego?
Dobrze, to po kolei.
Bardzo proszę.
Wartości rozumiem w ten sposób, jeśli mówimy o... Ja nie kwestionuję, że nie ma żadnych wartości po stronie liberalnej lewicy. Oczywiście można dyskutować, można wskazywać. To są ich wartości, czy to są wartości liberalno-lewicowe. Więc w tym sensie nie odnoszę wartości tylko do jednej sfery. Jeśli mówię o wartościach w kontekście obozu konserwatywnego czy świata konserwatywnego, to mówię o podstawowych elementach, na których zbudowana została cywilizacja chrześcijańska, a więc prawda, a więc moralność chrześcijańska.
Czyli po stronie lewicy czy nawet liberalizmu nie ma prawdy?
No sama liberalność, no, oczywiście, że nie. To znaczy, wie pan, ja wierzę w uniwersalność świata. W związku z tym, jeśli chodzi o wymiar rzeczywisty, no to oczywiście ja wierzę, że jest prawda. Natomiast jeśli się wczytuje czy słucha liberalnej ideologii, idei liberalno-lewicowych, oni twierdzą, że coś takiego jak prawda, ta jedyna prawda nie istnieje, że istnieją różne prawdy i każdy człowiek ma prawo do określenia tego, co jest dla niego prawdą i nieprawdą, co jest dla niego dobrem i złem.
A to istnieje coś takiego jak uniwersalna prawda?
Absolutna prawda. W świecie konserwatywnym jest oczywiście, że tak. No, Bóg jest źródłem prawdy absolutnej i tej źródła prawdy. W świecie to jest tak, to nie jest uniwersalna
czyli
prawda.
To ten czyli cały czas mówimy o tym fundamentalizmie konserwatyzmu, czyli
nie
Bóg
mówimy
wiara.
O fundamentalizmie, no, mówimy o fundamencie, a nie o fundalizmie.
No,
o fundamentalizmie.
Tak, fundamencie, ma pani rację. Ma pani rację. I teraz ostatnie pytanie, jeśli można. Już oddam
jeszcze
mikrofon.
O in vitro.
O właśnie, bo nie powiedziała pani.
Jeśli pan zapyta, to znaczy ja tu nie chciałabym się sytuować, jakby jeśli pan zapyta prywatnie o moje poglądy, to ja panu powiem, jakie są moje prywatne poglądy. Moje poglądy prywatne są konserwatywne. Znaczy ja jestem zwolennikiem wartości konserwatywnych i mogłabym to długo uzasadniać. Natomiast jeśli pan pyta o to, czy in vitro jest dobrem czy złem, no to ludzie ze świata konserwatywnego, też nie wszyscy, ale powiedzą panu, że to jest złem, ale też zależy w jakim zakresie. Bo nawet Kościół, albo przynajmniej część Kościoła, przychyla się do takiej metody in vitro, w której nie są niszczone zarodki. Czyli jakoś to można pogodzić z moralnością chrześcijańską. Tak jak na przykład w Niemczech, gdzie są wszczepiane tylko 3 zarodki, produkowane 3 i wszczepiane 3. A nie tak jak w Polsce, gdzie jest wolna amerykanka i tak naprawdę nie wiadomo, ile jest produkowanych, czy reszta jest zamrażana, czy sprzedawana, czy wylewana do zlewu. bardzo różne praktyki były. Więc jeśli mówimy o in vitro, to ja osobiście jestem za taką metodą właśnie, jaka jest w Niemczech czy we Włoszech. Uważam, że to jest dopuszczalna metoda we współczesnym świecie, którą można pogodzić no, jakoś z moralnością chrześcijańską. Ale pewnie liberałowie czy skrajna lewica powie panu, że każda metoda jest dobra, byle zapewnić człowiekowi to, czego pragnie. Czyli oni to nazywają szczęściem.
A to jest coś złego, żeby rząd zapewnił swoim obywatelom takie warunki, jakich pragną. To jest coś złego?
Nie, to nie jest coś złego, tylko posługując się definicją wolności liberalnej, czyli własną bronią jak gdyby ta strony liberalnej, musimy przytoczyć definicję wolności, że moja wolność jest tak duża, na ile jest ograniczona wolnością drugiego człowieka. Ale zakładamy...
Moja wolność kończy się tam, gdzie zaczyna się
wolność drugiego człowieka. Tak, bardzo precyzyjnie to pan to ujął. I teraz zakładamy, że ta istota zygota jest również początkiem człowieka.
Ale zygota to nie człowiek.
A to pan twierdzi. Ja twierdzę co innego. I wie pan, no to jest tutaj dyskusja, no więc zależy jaką płaszczyznę przyjmiemy.
Państwo, zaczniemy tutaj wchodzić w następną dyskusję, no do tego, więc za
tak,
dziękuję,
dziękuję
bardzo.
Dziękuję panie uprzejmie.
Dziękuję bardzo i ja myślę, że to też jest ważne, to co kobiety na ten temat myślą. Proszę bardzo.
Dzień dobry, ja nie jestem kobietą.
To widać, niestety to widać.
No to musi być widać. Natomiast zastanawiałem się, czemu tak trudno wznieść się w naszym polskim dyskursie ponad kłótnie. Mianowicie polski kompleks polega chyba na tym, że polska ucieczka od wolności jest ucieczką od dyskursu, od prezentowania własnego zdania i na próbie dochodzenia do kompromisu w obrębie przynajmniej tego, czego w jakim aspekcie się zgadzamy. Obecna sytuacja to jest tak, jak jest drzewo, podkład i przeszczep. I przeszczep zamiera w tym klimacie, a to odbicie narodowe, które jest teraz, to jest odbicie od zdrowego korzenia, który wiąże się z instynktownym poczuciem własnej wartości. Better later than never. Chyba to widzę w tym jakąś nadzieję na to, abyśmy doszli do własnego przełamania tego polskiego kompleksu, aby nie uciekając od wolności, dobić się o własne zdanie. Jest to bardzo trudne, bo przypomniał mi się Aleksander Szkabia-Fredro. Prędzej słońce w miejscu stanie. Prędzej w morzu wyschnie woda, niż tu u nas będzie zgoda. I to mi tak pasuje do również obecnej sytuacji. Ale bez przejścia przez tę dyskusję i bez wypracowania własnego zdania nie będzie żadnego ruchu do przodu. Musimy się dopracować własnego ja i mocnego prezentowania tego na forum no międzynarodowym, na forum przynajmniej europejskim. Tak mi się to zdaje. Jak pani do tego schematu myślenia się ustosunkowuje?
Dyskusja jest jak najbardziej potrzebna i niezbędna i zawsze była. Problem z dyskusją polega na tym, że jeśli osią konfliktu jest konflikt cywilizacyjny, to znaczy ta oś, bym powiedziała, która oddziela różne propozycje cywilizacyjne czy różne cywilizacje, to tutaj dyskurs jest bardzo trudny, dlatego że nie ma, czy dyskusja jest bardzo trudna, ponieważ nie istnieje tak zwany metapoziom, od którego można się w dyskusji odbić. A ten metapoziom to jest ten podstawowy konsensus, który obowiązuje w granicach cywilizacji. Jeśli przyjmiemy, że chcemy żyć w cywilizacji chrześcijańskiej, to możemy dyskutować, możemy się kłócić i nadal pozostaniemy tym samym narodem na przykład i tą samą, bym powiedziała, ludzkością, ale świata zachodniego, o świecie zachodnim mówię, bo posługujemy się tymi samymi kodami, tymi samymi pojęciami, wartościami w sensie pojęć i zjawisk i bytów, które kojarzymy z tymi symbolami i z pojęciami i z wartościami. I wtedy jest dyskusja możliwa. Problem nie tylko w Polsce, ale problem w całym świecie zachodnim polega na tym, że to jest dyskusja pomiędzy cywilizacjami. Czyli jeśli jedna strona mówi, że prawdy nie ma, a druga mówi, że prawda istnieje, jeśli to są pojęcia się wykluczające, jeśli tu nauka jest dochodzeniem do prawdy, a po drugiej stronie mówi się, że nie ma prawdy i nauka stawia tezy, jeśli po jednej stronie konserwatywnej prawo i moralność jest źródłem prawa, zaś po drugiej stronie prawo jest źródłem moralności, to tutaj o konsensus jest strasznie trudno. Wręcz to jest niemożliwe, bo to są dwie różne, jakbym bym powiedziała, no dwa światy trochę. I tu jest klincz podstawowy. I teraz na to nakładają się te podziały polityczne i społeczne, które są generowane przez politykę. Politykę lokalną i politykę globalną. I na tym polega trudność dogadania się. A większość ludzi jest niezorientowana w tym dyskursie i w ogóle w zjawiskach, tylko mechanicznie ulega towarzysko, bo im się tak wydaje, bo tak wypada, bo chcą przynależeć i tak dalej, i tak dalej. I ulega jednej lub drugiej stronie. I tu jest klucz problemu, że nie można się ze sobą dogadać. Więc jeśli ustalimy, że chcemy być cywilizacja chrześcijańska trwała, no to wtedy będziemy się dogadywać. Albo jeśli przyjmiemy, że nie chcemy już cywilizacji chrześcijańskiej, tylko chcemy inną cywilizację. Jeśli większość przyjmie takie założenie, to może wtedy się również dogadamy. Ale z racji tej, że ta próba przecież multikulturalizm, bardzo takie, prawda, modne właśnie, na które pan machnął ręką, Niemcy machnęły ręką, wiele krajów źle doświadczonych multikulturalizmem, a zwłaszcza teraz, kiedy to zderzenie cywilizacyjne jest realną groźbą. Huntington pisał o tym 20 lat. O zderzeniu cywilizacyjnym, które będzie miało miejsce pomiędzy właśnie światem chrześcijańskim a światem muzułmańskim. Nie wiemy, czy pisał to dlatego, że tak genialnie to przewidział, czy też wiedział o tym, że to nastąpi. A ja myślę, że to drugie, że jakby te mechanizmy już były dawno temu uruchomione, bo przecież multikulturalizm to jest polityka, tak zwana polityka uznania, to jest no, kilkadziesiąt lat w historii Zachodu. Multikulturalizm się nie sprawdził, coraz bardziej zbliżamy się ku zderzeniu cywilizacyjnemu. Więc teraz pytanie, co groźniejsze? Czy zderzenie cywilizacji wewnątrz świata zachodniego, mówię o cywilizacji chrześcijańskiej i tej, którą proponuje liberalna lewica, i tu znowu jak mantrę przypomnę, bo nie mam lepszego, to jest słowo klucz, które określa pewne mechanizmy, pewne zjawiska. Proszę? Nie. No. Obyczajowo, kulturowo... Nie, w ogóle nie oksymoron. Kulturowo nie. Kulturowo właśnie zupełnie nie. No właśnie, i o czym chciałam powiedzieć? Ach, czy też zderzenie cywilizacyjne będzie groźniejsze, czyli cywilizacja chrześcijańska i muzułmańska. Dwa fronty nas czekają. Znaczy, one już są.
Tak, to jest słuszne. To już mamy ten problem na kontynencie europejskim, ale a propos tego Huntingtona, oczywiście to był przypadek, że on w ogóle, bo on analizował to w odpowiednim obrazie rozwoju polityki międzynarodowej. Wtedy nie było tego, co jest dzisiaj. Czyli ten konflikt jest absolutnie bardzo ostry. Tak jak zresztą Fukuyama, który opisywał absolutne bzdury, które były cytowane przez i adoptowane koniec tutaj, historii. Koniec historii, tak. To jest, dopiero się zaczęło tak naprawdę, tak tylko inny etap. Proszę Państwa, tutaj mam jeszcze jeden, właśnie, proszę bardzo.
Zacznę od polemiki z pojęciami, których tu Pan z przodu używał, które nie przystają do polskiej rzeczywistości, a może żeby lepiej wyjaśnić Panu pewne nieporozumienia, to ja bym proponował, żeby nie używać w Polsce tego pojęcia, to będzie jaśniejsze, liberalna lewica, tylko libertyńska lewica, bo to chyba o to chodzi. To są korzenie wielkim ludobójstwie francuskim, zwanym Wielką Rewolucją Francuską, która moim zdaniem jest głównym tutaj źródłem tej walki z cywilizacją chrześcijańską, bo to jest początek, taki wielki początek. I w Polsce, widzę, że z pańskich pytań Pan tego nie rozumie. W Polsce podział na lewicę i prawicę to jest podział przede wszystkim historyczny, podział tych, którzy chcą bronić Polski jako państwa, jako wartości i tych, którym na tym tak bardzo nie zależy, którzy chętnie się opowiedzą za, czy to zaborcą fizycznym, czy to za zaborcą kulturowym. Francja nigdy nie była naszym zaborcą fizycznym, ale była zaborcą kulturowym na przykład. Czy dzisiaj Stany Zjednoczone. To są bardzo różne zjawiska. To są różne typy zaborców. Więc byłbym wdzięczny za... Będzie mniej nieporozumień, jak będziemy używać właśnie trochę innego pojęcia o tej lewicy. W Polsce lewicowy znaczy zupełnie co innego niż Niemczech, bo pan zdaje się niemieckiego używa pojęcia. Tak? W sensie właśnie tym historycznym tak, tak, w sensie historycznym tak. W sensie historycznym tak, bo nawet ci, którzy mieli PPS-owskie korzenie, właśnie PPS-owskie, czyli lewicowe, byli bardzo, nie, PPS-owskie, nie mówię AL-owskie, PPS-owskie, to byli bardzo szczerymi patriotami. Pan wyraźnie nie zna naszej historii, bo nie rozumie, czym na przykład jest lewicowość PPS-owska, jak się pan oburza, bo tak naprawdę ona jest jednym z głównych filarów naszej niepodległości po I wojnie światowej.
A mogę rozwiązać ten problem? Mianowicie jest takie określenie kulturowej lewicy. I to tak naprawdę do tego się sprowadza podział. Bo te wszystkie podziały historyczne, one nie mają takiego czystego przełożenia na współczesny grunt. Oczywiście lewica różne przybierała formy i jakby różne były alianse na różnych etapach historii. Natomiast dziś można powiedzieć o lewicy kulturowej. I to jest takie szerokie pojęcie, w której mieści się właśnie to, co ja nazywam, ale nie tylko ja. Tak jak mówię, to jest pojęcie liberalna lewica, to jest pojęcie, które funkcjonuje w naukowych opracowaniach. To ma wciąż odniesienia do tego kulturowego, do lewicy kulturowej. Ale w tym też się zawiera jednak neoliberalizm, bo to jest ciągle ten sam obóz. I ciągle te same zjawiska podczepione pod jedno hasło. Neoliberalizm jest twardym, to jest neokolonializm.
Czy ja mógłbym skończyć moje pytanie, tak, bo to była wstępna pojemka. Co by pani powiedziała, gdybym ja zaproponował, jeśli dobrze rozumiem pani wywód, nie tyle zmianę tytułu, bo książka istnieje, ale jako pewne rozwinięcie. Czy dobrze bym interpretował pani myśl, gdybym przeinterpretował pod tytuł na walka z cywilizacją chrześcijańską, przecinek, z Polską.
No, z Polską. W jakiś sposób walka z cywilizacją chrześcijańską, przecinek, z Polską. W pewnym sensie no, jest to walka z Polską, dlatego że jeżeli Polska jest ukonstytuowana, polska tożsamość na cywilizacji chrześcijańskiej.
Należy do tego.
Należy do cywilizacji chrześcijańskiej. Jeśli tę tradycję, te fundamenty rozmontujemy, no to pytanie, co pozostanie? To pozostanie tylko ta struktura polityczna, nie mająca fundamentów. A jak to wszystko, co nie ma fundamentów, to wystarczy mały strumyk, który to podmyje. Więc rzeczywiście w tym sensie można mówić o walce z Polską. Absolutnie, tak jak można było mówić, przecież te mechanizmy, które dzisiaj obowiązują, czyli właśnie walka z cywilizacją, walka z polskością, miała miejsce w XVIII wieku i doprowadziła, między innymi to doprowadziło do rozbiorów, konflikty, ucieczka właśnie od tego, czym była tradycja. Zasłanianie się też, to znaczy stworzenie takiego obozu właśnie, że tradycyjnie nie znaczy nowoczesne, czyli uniemożliwienie modernizacji, kłótnia tych dwóch obozów ustawionych w sposób skrajny i tak dalej, i tak dalej. Wszystko to, co mamy teraz. Przecież dzisiaj mamy podobną sytuację. Może trochę lepszą, bo obóz konserwatywny jednak stara się, idzie w kierunku modernizacji również. Więc mam nadzieję, że nie będzie takiej powtórki, jaka była kiedyś, ale też. Dziś nie chodzi o takie zabory jak kiedyś. Nie chodzi o przesuwanie granic. Dziś, tak słusznie pan powiedział, chodzi raczej o tę kulturalną rewolucję, o zabory kulturowe, czyli dominację kulturową i dominację ekonomiczną, bez przesuwania granic. Narody są wraz z tą propozycją tej lewicy kulturowej jest taka, bym powiedziała, podmiana, czyli narody są zastępowane społeczeństwami. Społeczeństwo obywatelskie to jest to aktywne społeczeństwo, które ma być podmiotem w liberalnej demokracji. Przy czym ja nie widzę tutaj zderzenia czy wykluczania się społeczeństwa obywatelskiego i narodu. Naród może być społeczeństwem obywatelskim, po prostu w innych kontekstach można używać tych zamiennych znaczeń, ale jeśli mówimy o społeczeństwie obywatelskim w kontekście właśnie kulturowo-lewicowym, no to z tym związany jest cały, bym powiedziała, cały pakiet różnych innych pojęć, takie jak patriotyzm liberalny na przykład, takie jak nowa propozycja rodziny i tak dalej, i tak dalej.
Proszę Państwa, to jedno nie wyklucza drugiego, żeby było jasne po prostu. Powrót do wartości, nazywa się to konserwatywne czy inne, czyli narodowe, czy takie, które są istotne dla rozwoju tożsamości narodowej, państwa polskiego akurat tutaj, nie jest wyeliminowaniem tej nowoczesności, o której mówimy. To można połączyć w jeden element. Dlaczego to ma być stawiane zawsze naprzeciwko siebie? No bo to chyba nie o to chodzi.
Mądrość narodu. Manipulacji
oczywiście, że tak, bo jeżeli się zarzuca komuś coś, no to się mówi, że nie jesteś tym kimś, co ja myślę. No nie, bo to jest ten element. Proszę Państwa, czy są jeszcze jakieś pytania? Proszę bardzo.
Ja zrozumiałam coś takiego, że nie czytałam tej książki, więc nie wiem, co tam w środku jest, tylko to, co tutaj usłyszałam. Ale chodzi mi o taką sprawę, że walka z cywilizacją chrześcijańską w Polsce jest szczególnie groźna dla Polski. Natomiast walka z cywilizacją chrześcijańską we Francji nie grozi jej upadkiem?
Nie, absolutnie nie. Jest tak samo groźna dla całego świata zachodniego. To wszystko, o czym tutaj mówimy, to są te same groźby dla świata zachodniego. Te same.
Tylko to widać.
Tak jest. Tylko jednak te demokracje stare, o czym na początku chyba wspomniałam, one są silniejsze. One potrafią bardziej się bronić, przynajmniej w sensie ekonomicznym. Ale demontaż cywilizacyjny, demontaż narodów jest bardzo silny tam i groźba tego demontażu jest, znaczy skutki tego demontażu są tak samo, mogą być niedobre jak i dla Polski. To jest ten sam proces. I jeśli mówimy na przykład o obronie, o takim jakby froncie budowanym przeciwko fali imigranckiej, fali islamizacji, no to jeśli możemy mówić o przedmurzu, no to właśnie w tym sensie Polska również czy jest nawet takim przedmurzem, bym powiedziała.
No tak, ale jeśli chodzi o ten lęk przed islamizacją, ja go rozumiem, tak? Ale przecież to chrześcijanie uruchomili ten multikulturalizm, prawda? I jak gdyby ta sprawa uruchomiona przez, no właśnie, kraje zachodnie, Francja, te kraje, które miały swoje kolonie, nie, one uruchomiły ten proces i teraz jak gdyby nie wiedzą, co z nim zrobić. A przecież ludzie muzułmanie to są ludzie.
Oczywiście, to nie kwestionujemy. Absolutnie.
Więc, bo ja czasem mam wrażenie, że to nie ludzie są.
Nie. Tu są dwie ważne rzeczy. Po pierwsze, kto uruchomił multikulturalizm? Uruchomiły, bym powiedziała, państwa i w tych państwach te grupy polityczne, które opowiadają się za demontażem chrześcijaństwa. Czyli trudno powiedzieć, że to chrześcijanie to zrobili. Raczej tego nie zrobili, ale też to jest tak, że nie można powiedzieć, że chrześcijanie są właśnie ludźmi, którzy nie wpuszczają na swoje tereny w ogóle innych obcych. To jest nieprawda. I też to, o czym mówimy, o tej jakby, o tej barierze czy sprzeciwie wobec islamizacji, to nie polega na wrogości wobec poszczególnych ludzi, tylko chodzi o to, żeby się ustrzec przed tym zderzeniem cywilizacyjnym. Bo proszę zwrócić uwagę, że kiedy front się uruchamia, to tak jak na każdej wojnie, niewinni, dobrzy ludzie muszą się opowiedzieć po jednej lub po drugiej stronie. Niewinni, dobrzy ludzie giną po jednej i po drugiej stronie. Oni podlegają mechanizmom. I teraz wśród tej fali muzułmanów może być ogromna część bardzo dobrych ludzi. Tylko oni będą podlegać mechanizmom, które nie oni stwarzają, ale są stwarzane dużo wyżej. I my tutaj w Europie nie zapanujemy nad tymi mechanizmami. I my, tak jak i oni, tak i my, będziemy podlegać mechanizmom i temu frontowi. I jeżeli chcemy, żeby bliźni kochał bliźniego, to musimy się uchronić przed czymś, co jest zwyczajną głupotą. Dlatego, że można godzić byty cywilizacyjne w ramach na przykład państwa narodowego, jeśli dominuje jedna cywilizacja, a druga jest mniejszością. Natomiast jeśli się zderzają dwie potęgi, to tutaj zderzenie i front jest nieunikniony. I to jest ta groźba.
Oczywiście ta cała fala, już pani oddaję głos, ta cała fala, że tak powiem, tych imigrantów tutaj, to jest oczywiście pokłosie tej polityki państw europejskich. No nie oszukujmy się, jest to i trzeba też brać to oczywiście pod uwagę. Jest jeszcze inny element. Nie chodzi o tych imigrantów, którzy przychodzą tutaj, czy są wchłaniani przez społeczeństwa. Są niebezpieczeństwa, jest takie, myślę, że o to tutaj chodziło, że te grupy starają się wpłynąć na swoje otoczenie w tych państwach przyjmujących. I to jest inny konflikt po prostu. I to jest zagrożenie, które ludzie postrzegają. Ale tu nie chodzi o to, żeby się tutaj, że tak powiem, od tego elementu globalizacji odciąć. Mamy wspólny problem do rozwiązania. Niestety tak jest. No i to trzeba to po prostu zrobić. Proszę bardzo.
Ja to bardzo podoba mi się takie hasło o marketingu politycznego tradycyjni, nowocześni. Ja by pani to zinterpretowała. I druga rzecz. Wydaje mi się, że takim pewnym niepowodzeniem zakończyła się teoria poprawności politycznej. No tutaj trzeba by sięgnąć do tej maksymy Edmunda Berke, aby zatriumfowało zło, wystarczy bezczynność ludzi dobrych. Czyli poprawność polityczna w tym rozumieniu to jest, aby nie urazić kogoś, stać z boku. Nikomu nie wolno nic złego. Natomiast sytuacje, one się nakładają i one się sumują i wówczas prowadzi to już do tego frontu, o którym pani zechciała powiedzieć. Ja właśnie tutaj bym polemizowała z tą taką bierną poprawnością polityczną. Trzeba na ten temat po prostu dyskutować i tu jest potrzebna bardzo duża debata.
Pierwsze hasło, bardzo dobre hasło. To jest właśnie takie hasło, które powinno stać się rzeczywistością i myślę, że ono jest rzeczywistością, że tradycja i konserwatyzm nie wykluczają nowoczesności. Bo czym jest nowoczesność? Nowoczesność są to nowoczesne nauki, nowoczesne techniki, nowoczesne osiągnięcia w sferze materialnego bytu. Również myśli filozoficzne i tak dalej. Natomiast fundament musi być. I teraz jeśli, co to znaczy nowoczesny fundament? No nie ma, fundament jest taki, jaki był. Czyli te wartości, na których podstawy, czy baza, na której została nasza cywilizacja, nasz naród, nasze państwo zbudowane, on jest taki, jaki jest. I nie można tego zmieniać, można tylko po prostu pielęgnować to, co mamy. I to jest nasza tożsamość również. Więc unowocześniając tamto, co stanowi historię, no próbujemy jakąś fikcję stworzyć zupełnie, czyli unieważnić na to, co jest dla nas podstawą naszego jestestwa. Więc to jest bardzo dobre hasło, jak pani powiedziała, nowoczesny bardzo dobre. Teraz druga rzecz o politycznej poprawności i o tym, o milczącym przyzwoleniu. To jest prawda, że milczące przyzwolenie no, pozwala na szerzenie się wszystkiego tego, co proponuje kryjąca się za polityczną poprawnością ideologia. Tylko jeśli chodzi o taki wymiar realny, to walka z poprawnością polityczną jest bardzo trudna, dlatego że no, to jest właśnie taki rodzaj, który niektórzy określają jako rodzaj miękkiego totalitaryzmu, dlatego że to jest ostracyzm za tym idzie, to jest wskazywanie na kogoś jako taki ciąg pojęć aksjologicznych jest stworzony przy okazji. Mianowicie ksenofob na przykład, czy nacjonalista, ksenofob, rasista, homofob, antysemita i tak dalej. Oszołom. To pojęcia, które mieszczą się w tej samej szufladzie tak naprawdę i one zamiennie są stosowane wobec ideowych, wszystko jedno, które się wyciągnie, oznaczają przeciwnika ideowego, są groźne, ponieważ stygmatyzują. Jeśli takie pojęcie jak ksenofob i antysemityzm stosowane są na tej samym poziomie i zamiennie, no to to jest największe albo najgroźniejsze określenie i stygmatyzacja we współczesnym świecie. Ludzie się tego panicznie boją, bo to oznacza wykluczenie. W związku z tym te mechanizmy, które uruchomiła polityczna poprawność, są, bym powiedziała, bardzo, jakby to jest właśnie, na tym polega ich skuteczność i groźba, że to jest ów niewidoczny, miękki totalitaryzm. Trudno się temu przeciwstawić. No może widać teraz próby skuteczne, ale długie lata i wciąż jeszcze bardzo skutecznie działa.
Ale to jest też oczywiście, to są interesy. Interesy polityczne, bo jak się obrzuca inwektywami drugą stronę, no to się ma jakiś cel, no, żeby zdemontować tego człowieka politycznie i tak dalej. Więc to jest kwestia też kultury politycznej, to jest bardzo ważne. To znaczy nauczmy się tego dyskursu. Dyskurs to nie tylko, że ja mówię, bo tak mi się wydaje, tylko słuchać tego, co mówi druga osoba. Wsłuchać się w to po prostu, ten komunikat, to jest bardzo ważne. Jeżeli będziemy słuchać siebie, to może to jest też pozytywne dla słuchaczy, no to dla tych, którzy prowadzą te dyskusje. U nas się tego nie słucha. Chciałem Państwu tylko przetyczyć taką tutaj, bo Pani zacytowała Piłsudskiego może, bo akurat mi pasuje do tego. Piłsudski dostrzegał wady naszego narodu i przeczytam Państwu tylko trzy zdania. Podwórkową zawziętość, pychę, która mądrość, prawość, słuszność przyznaje tylko sobie, niechęć i lekceważenia dla rodzinnych autorytetów i uznanie i szacunek dla autorytetów obcych. Skąd my to znamy, proszę Państwa, pomiędzy Polakami? Wrogość nieubłaganą między politykami, zaś nieprzebytą ścianę złożoną z podejrzeń, obaw wszelakich i uprzedzeń, a nawet starych porachunków. Proszę Państwa, to jest dzisiejsza rzeczywistość w naszym kraju. Pisał to Piłsudski, no. No, to jest po prostu, ja uważam, to jest po prostu skandaliczne.
Krzysztof Kąkolewski, taki znany pisarz, nieżyjący już niestety, ukuł taki aforyzm. Polacy w wielkich chwilach są wielcy, w małych mali. I to jest prawda, że w wielkich chwilach potrafimy być wielkim narodem. Natomiast w małych chwilach, w codzienności, w tej zwykłej, codziennej polityce wychodzą te cechy, które właśnie tutaj pan przytoczył za Piłsudskim.
Chyba też tak? Szybko, bo już musi kończyć.
Odniósł się do tej poprawności politycznej, tak na sekundę. Wydaje mi się, że to jest też sprawa mediów, mediów elektronicznych, które wbiły nam w tej chwili, że nie ma Murzyna, tylko jest Afroamerykanin. Ja nie mogę się do tego przyzwyczaić. Dla mnie Murzyn jest Murzynem, Żyd jest Żydem, Arab jest Arabem. I koniec. No. Nie powtarzajmy tamtej poprawności, nie przenośmy jej na swój teren zupełnie niewolniczo. Natomiast ja mam dwa pytania do Pani.
Do Pani.
Do Pana też, Panie Profesorze. Dlaczego my jako Polska, Polacy, naród, nie potrafimy kreować, po pierwsze, elit, kształcić elit, wysuwać ich na plan pierwszy. Owszem, elity są, ale one są skromne, podlegają różnym wpływom. Po prostu naród jest przewodzony przez elity. Natomiast na temat stanu naszych elit, ja nie mówię o celebrytach, bo to zaczyna się mieszać, elity, celebryci i tak dalej. Dlaczego nie potrafimy kreować i kształcić, przede wszystkim kształcić elit? To jest raz. Dwa, dlaczego Polacy, jakkolwiek się chwalimy ćwierćwieczem wolności, swobód obywatelskich i wolności ekonomicznej przede wszystkim, nie potrafią wykreować warstwy średniej, silnej warstwy średniej. Ja nie mówię o takich przypadkach jak Kulczyk i kilkunastu jemu podobnych. Natomiast klasy średniej, potężnej klasy średniej, która by miała swoje banki, swoje organizacje, tylko tak jak profesor Kierżun w swojej olbrzymiej wypowiedzi rzece stwierdził, że no niestety na 102 banki to tylko dwa polskie są banki i nad tym bardzo ubolewał. Dziękuję.
Najpierw elity. Problem z elitami polega na tym, że elity powinny być emanacją narodu. I w normalnych czasach, w normalnych państwach elity taką emanacją są i były. Po II wojnie światowej z polskimi elitami pojawił się taki problem, że te elity przedwojenne, które były emanacją narodu w dużym stopniu, one zostały wymordowane na różnych etapach. W Katyniu, w czasie II wojny, w Powstaniu Warszawskim i po wojnie, w tym takim ostatnim etapie, kiedy zostały wymordowane już w czasie, wydawałoby się, pokoju. Jednocześnie, a te resztki tych elit będących emanacją narodu zostały zepchnięte na margines życia publicznego i społecznego, unieważnione. Albo same się unieważniły poprzez niezgodę na nowy ustrój i niechęć do przyłączenia się. Elity nie tyle się pojawiły, co zostały ustanowione nowe elity, część takich, które przyszła razem z Armią Czerwoną, one zostały przez Moskwę umocowane i to były elity, które z narodem emocjonalnie czy tożsamościowo nie miały nic wspólnego. Były to elity antynarodowe. Zresztą przyzwoliły na wymordowanie wielu tysięcy Polaków, najlepszego gatunku Polaków. A następnie do tych elit były dokooptowywane takie elity pochodzące spośród Polaków, bym powiedziała, z dołów społecznych. Bo przecież po wojnie w jaki sposób elity były tworzone? Z analfabetów często, z ludzi... Proszę? Awans społeczny, dokładnie tak. W kolejnych... Tak. No więc właśnie. Gorszy sort, powtórzę. I wcale to jest, i to jest bardzo dobre określenie. Nie wszyscy jesteśmy tacy sami. Nie wszyscy. Są złodzieje, są przestępcy, są zdrajcy. Są ludzie, którzy byli agenturą i będą, są i byli. W związku z czym nie bójmy się tego określenia. Był i jest i pewnie będzie gorszy sort Polaków. Był i jest i będzie lepszy sort Polaków. Tak jak byli zdolniejsi i mniej zdolni, byli brzydsi i ładniejsi i nie udajmy, że jesteśmy wszyscy jednacy. Niech pan nie będzie taki politycznie do bólu poprawny. To jest mój apel prywatny, ale zrobi pan, co będzie chciał. Wracając do meritum, już sekundkę, do meritum, do tych elit właśnie antynarodowych, dokooptowywanych i do tych nas przysłanych tutaj z Moskwy, no przyłączali się inni z różnych względów. Interesy, poprawność polityczna lub jakieś towarzyskie układy. I też mamy dziedziczność elit. Dzieci, wnuki dziedziczą, prawda, stołki, dziedziczą pewne pozycje, miejsce w mediach i tak dalej, i tak dalej. Dlatego mamy problem z elitami, z przywództwem narodowym mamy problem, że współczesne elity w dużym stopniu, przynajmniej te, które funkcjonują w życiu publicznym, bardzo intensywnie funkcjonują, one nie mają identyfikacji narodowej, one się wstydzą wręcz polskości, wyraźnie o tym mówią. Polskość to nienormalność, nie jestem Polakiem, tradycja to śmieszność i tak dalej. No nie mam tych cytatów wszystkich w głowie, ale w książce je przytaczam. Mówią to ludzie i z elit ekonomicznych, i z elit politycznych, i z elit artystycznych. związku z czym rzeczywiście mamy problem z elitami, w związku z tym mamy też problem z przywództwem, w związku z tym mamy też problem z przełamywaniem poprawności politycznej, bo to elity i za nimi media nadają właśnie ton, jeśli chodzi o polityczną poprawność. To one dyskredytują, ty jesteś lepszy, ty jesteś gorszy, ty przynależysz, ty nie możesz przynależeć, jesteś wykluczony. To jest ten mechanizm właśnie. Czyli odpowiedziałam na wszystko, czy jeszcze coś zostało?
Jest.
Ach, klasa średnia. To jest kwestia przebiegu transformacji polskiej, że klasa średnia to są małe firmy, drobne firmy i to jest też właśnie owa inteligencja, też przynależy zwykle do klasy średniej. Inteligencja w dużym stopniu, ta prawdziwa inteligencja została w procesie transformacji zniszczona, to znaczy ekonomicznie przede wszystkim zniszczona, ale też spostponowana. Pewne zawody zostały unieważnione na długo. Pewnie no, bibliotekarz na przykład, przepraszam, mam nadzieję, że nikogo z Państwa nie urażam, ale kiedyś to był ważny zawód. Pełnił ważną rolę, był przewodnikiem po książkach, a dziś bibliotekarz nie odgrywa roli. Nauczyciel przed wojną był strasznie ważną postacią.
Profesor, proszę Państwa.
Zostawmy profesorów i tak dalej. W związku z tym pewne w procesie transformacji, pewne grupy zostały właśnie, takie bym powiedziała, spostponowane, unieważnione. Jeśli chodzi o sferę ekonomiczną, klasa średnia i drobne przedsiębiorstwo zostało również zepchnięte w taki obszar niemożności. Polskie małe, drobne firmy czy średnie upadają nawet, kiedy autostrady budujemy, a powinien być, prawda, rozwój. Tymczasem mamy upadki, więc dzieją się bardzo dziwne rzeczy w polskiej ekonomii. I to są główne przyczyny, ale też klasa średnia to jest zwykle identyfikacja właśnie, to jest trzon narodu. Jeśli mówimy o rozmontowywaniu narodów i o tym oddziaływaniu właśnie w kierunku rozmontowywania, to jest rozmontowywanie również tej klasy.
Tak, dziękuję Pani bardzo. W okienku to może pan zostawić dzisiaj dziecko. Jest tak. Ale to jest wszystko. Dobrze, dziękuję bardzo.
To jest wynik globalizacji właśnie. To jest wynik tej polityki globalnej, fatalnej dla poszczególnych społeczeństw i dla poszczególnych narodów, w szczególności słabych, peryferyjnych narodów, takim, jakim w dużym stopniu jesteśmy.
Proszę Państwa, to jest oczywiście też kwestia polityki państwa i tych oczywiście rządów, i to nie oszukujmy się, od 1989 roku. No ja nie chcę tam mówić o szczegółach, wiem o co chodzi, skorumpowana elita partyjna czy polityczna, bo to o to chodzi, ale to są pokłosie tego, że brak wykształconych, silnych tożsamościowo elit. I to jest ta pokusa, uwłaszczenie naszej gospodarki przez komunę, bo to tak było w 89. Oni mieli pieniądze, żeby kupować to, wchodzili w różne spółki. Zresztą pani popisuje ten proces. Ale chcę po prostu, proszę Państwa, zakończyć już to, no bo to już za długo to trwa. Proszę Państwa, nie czekajmy na Andersa i Piłsudskiego, czy Piłsudskiego i Andersa. Weźmy się po prostu do roboty, dogadajmy się w tym społeczeństwie i idźmy do przodu. Tak jest. Proszę Państwa, ponieważ zbliża się tutaj okres świąteczny, chciałem Państwu w imię Fundacji, oczywiście własnym też, podziękować Pani, tak jest, złożyć najlepsze, oczywiście podziękować za znakomite wystąpienie tutaj. Państwo wiecie, mogliśmy dyskutować jeszcze cały wieczór, ale no niestety są pewne obostrzenia tutaj. Chciałem Państwu złożyć z całego serca i życzyć wszystkiego najlepszego, spokojnych, proszę Państwa, i chciałem podkreślić rodzinnych świąt Bożego Narodzenia, żebyście zobaczyli, że macie tą rodzinę nie tylko raz w roku, ale może tak częściej, bo to jest ten fundament, o którym Pani powiedziała, bez rodziny w tydzień nie ma, jak już wszystko się rozpada, to jeszcze jest ta rodzina. Jak się rodzina spadnie, to już nie ma o czym dyskutować. Więc życzę Państwu jeszcze raz wszystkiego najlepszego i takiego, jak to Niemcy mówią, świetnego poślizgu w nowym roku. Znaczy do przodu, do góry, w bok, kariera, nie wiem, cokolwiek, żeby Państwo tutaj, osiągnęli to, co może w ten poprzedni rok nie dał tej szansy, ale myślę, że tutaj jak wierzymy w coś, a propos chrześcijaństwa, to myślę, że się uda, proszę Państwa, no i nie traćmy nadziei, powinno być lepiej, ja myślę, że powinno być lepiej i pracujmy wszyscy razem nad tym, żeby było lepiej, ale żeby to, że tak powiem, mówiąc starym polskim językiem, okrasić, tak, bo to okrasa teraz coś tam serwuje, to zapraszam Państwa tutaj na oczywiście taki mały poczęstunek, no i oczywiście tutaj Pani Barbara Stanisławczyk zobowiązała się, że tak powiem, wewnętrzną decyzją tutaj do podpisywania tej wybitnej książki. Dziękuję Pani, dziękuję Państwu.
Ja Państwu również bardzo dziękuję i życzę wesołych świąt.